Forum w tej chwili nie ma potwierdzeń od 3 osób, czyli 18 osób jest obecnych, więc stwierdzam kworum. Jest to potwierdzone i nikami, i potwierdzone również Państwa przekazem, czyli potwierdzeniem swojej obecności. Dobrze, Pani Paulino, Panie Przemysławie, Panie Łukaszu, możemy w takim razie rozpoczynać. Tak, Pani Grudzińska mi potwierdza, że za chwilkę będzie. Dobra. Że na chwilę kółko techniczne za chwilkę się wgra, tak, że już będzie też widoczny. Najprawdopodobniej. O, ale widzę Panią Urszulę Włodarską-Sęk. Właśnie się wgrało. Czy ktoś jeszcze przybył, kto nie był wyczytany? W sumie to tylko 3 osoby. Urszula Włodarska-Sęk, potwierdza obecność?
Tak, jestem.
Dobra, dziękuję. Dobra, czyli mamy 19 osób, czyli zdecydowanie kworum mamy. W takim razie potwierdzamy, tak, gotowość do rozpoczęcia. Mogę rozpoczynać?
Tak.
Dobrze. Wyciszam zatem wszystkim Państwu mikrofony. I wobec stwierdzenia kworum 19 osób, pań i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Jest to potwierdzone zarówno loginami, jak i potwierdzeniem obrazu i dźwięku na dzisiejszej 23. zdalnej sesji Rady Dzielnicy Mianów Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 16 września 2020 roku. Proszę Państwa, ktoś włączył, jeszcze raz wyciszam. Proszę Państwa, wobec stwierdzenia kworum otwieram 23. sesję Rady Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 16 września 2020 roku. Do dnia rozpoczęcia ze sprawdzeniem listy miasta. Przypominam, sesja jest realizowana w trybie posiedzenia zdalnego. Zaraz oczywiście informacje na ten temat przekażę. Witam, sesja jest transmitowana, więc witam mieszkańców, którzy są z nami podczas dzisiejszej transmisji. Witam pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów na czele z panami burmistrzami, panem Ludwikiem Rakowskim, burmistrzem Dzielnicy Wilanów i zastępcami burmistrza Dzielnicy Wilanów, panem Jurem Buczyńskim, panem Bartoszem Wiśniakowskim. I oczywiście witam serdecznie Państwa radnych, którzy są obecni podczas dzisiejszego zdalnego posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad to punkt kolejny. Państwo radni porządek obrad otrzymaliście zgodnie ze statutowym terminem, czyli 7 dni przed planowanym terminem odbycia posiedzenia sesji Rady. Czy są jakieś uwagi lub wnioski lub propozycje do porządku obrad? Przypominam, że aby zabrać głos, zgłaszamy się tak zwaną łapką w sekcji Participant, czyli uczestnicy. Nie widzę żadnych zgłoszeń, zatem nie ma uwag. Procedujemy więc porządek obrad, który Państwu przedstawiłem i on kształtuje się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad 23. sesji Rady Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt trzeci, informacje przewodniczącego Rady. Punkt czwarty, informacje zarządu dzielnicy. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Gminy do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok, druk numer 106. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani, tutaj miejsce wykropkowane, na zarząd Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy, druk numer 107. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, druk numer 108. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu z 22. sesji Rady Dzielnicy. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, zamknięcie sesji. Czy jest jakiś sprzeciw wobec tego porządku? Nie widzę, nie było uwag, żadnych zgłoszeń, zatem porządek uznaję za przyjęty i według tego porządku procedujemy. Przechodzę do punktu trzeciego, informacji przewodniczącego Rady. No i tych kilka informacji porządkowych. Tak jak mówiłem, tryb sesji zdalny. Teraz oczywiście muszę powiedzieć tak formalnie, z czego to wynika, ale informuję, że w drodze ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dziennik ustaw 2020, pozycja 695, zmieniono treść artykułu 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dokonana zmiana umożliwia zdalny tryb obradowania organów stanowiących w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i w związku z powyższym dzisiejsza 23. sesja Rady Dzielnicy Dialog Metodologicznego Warszawy odbywa się w trybie posiedzenia zdalnego. Tak jak mówiłem, z obrad prowadzona jest transmisja online dla naszych mieszkańców. Kworum na początku sesji zostało stwierdzone. Mikrofony wyciszam wszystkim automatycznie. Włączam, czy będę włączał wszystkie mikrofony na czas głosowania, więc wtedy proszę o to, abyście Państwo zachowali w miarę ciszy w swoim otoczeniu, tak, żebyśmy sobie wzajemnie zakłócali, żeby było słychać osoby głosujące, ponieważ głosowania są w formie imiennej, czyli czytam listę obecności i każdy głosuje poprzez wypowiedzenie słów za, przeciw bądź wstrzymuję się. I oczywiście na dzisiejszej sesji mamy jeden punkt, jest to rozpatrzenie skargi pani naszej mieszkanki, więc również w związku z tym prośba, co są dane osobowe, aby być z tym ostrożnym i danych osobowych nie używać. Materiały są zanalizowane tak, aby zachować wszystkie standardy i być w zgodzie z przepisami o danych osobowych. Oprócz oczywiście transmisji online, przebieg sesji jest rejestrowany w trybie w zapisie dźwiękowym i wizyjnym i potem z tego oczywiście jest tworzony protokół, który Państwu radnym zawsze przed kolejną sesją jest przedstawiany do oglądu i do zgłoszenia ewentualnych uwag. Również informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, czyli tak zwane popularnie RODO, informuję o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stosowne klauzule dostępne są do zapoznania w zespole obsługi Rady. Dobrze, to tyle z takich formalnych jakby informacji porządkowych, które muszę Państwu i naszym mieszkańcom przekazać, jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne. Teraz takich kilka informacji jakby z naszej bieżącej działalności. Stan epidemii cały czas się, proszę Państwa, utrzymuje, więc prace Rady Dzielnicy będą, tak jak mówiłem wcześniej, dostosowywane do sytuacji aktualnej, ale duże prawdopodobieństwo utrzymania sesji zdalnych do końca roku nawet, tak? Bo ostatnie tygodnie to jednak jest duża liczba zachorowań i tutaj musimy być ostrożni. Komisje też te, które były, to zaleciłem, żeby były jednak w trybie hybrydowym, czyli część z Państwa, tych, którzy mogli, żeby byli w trybie zdalnym, żeby jednak, szczególnie jak mamy gości, nie mieszać się na sali obrad, zachować odpowiedni reżim sanitarny, dystans społeczny, czyli co drugie miejsce to jest jakby minimum, tak, maseczki, środki bezpieczeństwa, więc na to wszystko zwracamy uwagę, więc te komisje, które muszą być, absolutnie tu proszę przewodniczących o konsultacje wtedy, tak, i ostatecznie jakby ta decyzja wspólnie przy moim udziale zapada, czy taką komisję możemy zwołać i w jakim trybie, patrząc właśnie na obecne zalecenia i sanepidu i Ministerstwa Zdrowia. Więc jakby bądźmy ostrożni, póki ta sytuacja się jakoś specjalnie nie zmieni na plus, to jednak będę zalecał i te sesje w trybie zdalnym. W takich kwestiach bardziej, powiedziałbym, merytorycznych wystąpiłem z pismem w imieniu Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do instytucji, która nazywa się Tramwaje Warszawskie, czyli do Spółki Miejskiej Tramwaje Warszawskie, o przedstawienie szczegółowych informacji i harmonogramu prac w kwestii budowy tramwaju do Wilanowa. Jak ta inwestycja wygląda? Jaki jest, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć, jaki będzie harmonogram prac. Również poprosiłem o wskazanie możliwego terminu spotkania dla radnych dzielnicy. Oczywiście to też będzie zależało od sytuacji epidemicznej, ponieważ no jak występowałem, nie było tego jeszcze wzrostu. To było 2-3 tygodnie temu, więc nie było tego jeszcze piku zachorowań z drugiego tygodnia, czy z końca pierwszego tygodnia września. Ale poprosiłem o to, aby jakiś termin wskazać. Być może, jeśli to nie będzie możliwe spotkać się fizycznie, to wtedy to odłożymy, albo może będzie możliwość zrobienia takiego spotkania zdalnie. Na razie odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, więc czekam. No tam wstawiam wszystkie aspekty, tak, jakby czego byśmy oczekiwali i wtedy też oczywiście otrzymam tą odpowiedź, też Państwu przekażę te informacje i w zależności od stanu tego epidemicznego będę myślał o tym, aby jednak też zorganizować spotkanie, tak, żeby ten cykl zachować, bo mam wrażenie, że jeżeli nie mamy spotkań jakby takich naocznych, nie pytamy wprost twarzą w twarz, to te informacje trudno takie szczegółowe otrzymać, więc stąd dwutorowo próbuję to zrobić i te informacje dla nas wszystkich pozyskać. No, również obecnie wiemy, czy dowiadujemy się, tak, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednak pomimo no, naszych dużych też wątpliwości jako dzielnicy, jednak zamierza otworzyć jeszcze w tym roku część POW ze strony wschodniej, czyli od Wawra mostem i włączenia tego połączenia do węzła Przyczółkowa, co niewątpliwie bardzo, bardzo negatywnie może wpłynąć na ruch w Wilanowie i bardzo go wzmożyć i spowodować no, wiele komplikacji, wiele, nie wiem, przeszkód, zatorów, zanieczyszczeń powietrza, etc., no bo wiemy, że wtedy ten ruch zostanie wpuszczony na naszej dzielnicy w ulicę Przyczółkową. W związku z tym, to też dlatego Państwa od razu chcę informować, że jakby już rozpocząłem pracę i chcę na kolejną sesję przedstawić Państwu projekt stanowiska w sprawie globalnie rzecz biorąc rozwoju układu komunikacyjnego w Wilanowie w tej części wokół POW, czyli po otwarciu południowej obwodnicy Warszawy i węzła Przyczółkowa. Tak? Tutaj oczywiście mam zamiar na tym, żeby w tym stanowisku, to też oczywiście skonsultuję z Państwem wcześniej, też roześlę, ale żeby zwrócić uwagę na sam stan i ulicę Przyczółkową, bo być może będzie konieczność na przykład jej rozbudowy. Oczywiście na skrzyżowanie Fogla Przyczółkowa-Branickiego, tak? No bo cały czas czekamy, te prace niby trwają, ale wciąż nie mamy żadnych decyzji. Ale również właśnie włączenie ulicy Serwisowej do ulicy Przyczółkowej, czyli jakby cały układ komunikacyjny wokół POW, tak? Być może Czerniakowska BIS. Warto też do tego tematu powrócić, włączenia też w ten projekt stanowiska, tak aby podjąć kroki do tego, żeby nie sparaliżować naszej dzielnicy w najbliższym czasie komunikacyjnie. No to jest, tak naprawdę będzie też apel do władz miasta, tak? No bo wiemy, że wiele pracy toczy się i opinii w biurze mobilności i tam i również do prezydenta miasta i do Rady Miasta trzeba takie apele kierować, więc to jakby z góry uprzedzam, że takie stanowisko jest w tej chwili. Nie zdążyłem na tą sesję, tak? Więc na przyszłą sesję ono będzie Państwu zaproponowane i się nim zajmiemy po prostu, tak? Bo to też jest istotne. No, w związku z COVID-em też komisje pracują na innych obrotach, tak? Nie takich standardowych, dlatego podjąłem się tego tematu. To w takich kwestiach jakby merytorycznych, jeżeli chodzi o te dwie duże nasze kwestie i inwestycje na terenie naszej dzielnicy. Państwo radni otrzymaliście od zarządu dzielnicy z rąk inicjatywy pana burmistrza Wiśniakowskiego zaproszenie do udziału w akcji Sprzątanie Świata. Polska pod hasłem plastik, rezygnuję, redukuję, segreguję. Akcja odbędzie się 19 września w godzinach 10-13 na terenie Międzywala Rzeki Wisły, w tym Zawadowskiej plaży. Tak jak również była ta informacja a propos tej akcji, też można podjąć się sprzątania naszej dzielnicy. W innych miejscach jest możliwość otrzymania wtedy worków, rękawic, czyli tego sprzętu niezbędnego do tego, aby coś tak ze swojego pożytecznego i dobrego dla naszego środowiska i dla dzielnicy zrobić. Więc zachęcam do włączenia się do tej akcji. Również w ostatni weekend tak naprawdę w ostatnie dwa tygodnie było się wiele wydarzeń i one były rozproszone, jeżeli chodzi o Dni Wilanowa. No nie mogły być tak na reżim sanitarny tak skumulowane tylko w jeden weekend, ale rzeczywiście atrakcji było dużo, dla każdego coś ciekawego, więc tym z Państwa, którzy byli i mogli wziąć udział, byli w sensie w Warszawie. Dziękuję. Pewnie na ten temat może coś jeszcze później burmistrz Buczyński coś będzie chciał powiedzieć, jeżeli chodzi o Dni Wilanowa, ale ja niestety nie mogłem być, bo miałem dużo wcześniej zaplanowany wyjazd poza Warszawę, ale z tego co wiem, byłem cały czas w relacji, w kontakcie, było bardzo ciekawie i miło i przyjemnie i odbiór mieszkańców był bardzo pozytywny. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o informacje przewodniczącego Rady. Proszę Państwa również o to, abyśmy w swoich wypowiedziach, oczywiście one były merytoryczne na temat dany, w którym jesteśmy w punkcie sesji. No i tak, żeby one też były w jakimś takim reżimie czasowym, żeby postarać się w tych dwóch minutach wypowiedzi zmieścić. Jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś chce zabrać głos w danym punkcie, zawsze będę to pytał, ale w tej części po prawej stronie ekranu, w części partycypanci, uczestnicy, proszę podnosić tak zwaną łapkę, jak to się mówi w pospolicie, czyli ten symbol ręki. No wtedy ja wiem, że ktoś chce zabrać głos. Jeżeli już zabrał głos, to proszę też go odklikać. Wtedy jakby wiem, że się nie zgłasza ta osoba ponownie. Dobrze, proszę Państwa, zatem płynnie przechodzę do punktu czwartego. Informacje zarządu dzielnicy. Oddaję głos panom burmistrzom. Proszę bardzo. Czy pan burmistrz Lubi Krakowski, czy któryś z panów burmistrzów?
Proszę bardzo, panie przewodniczący.
To oddaję głos, proszę bardzo. Pan burmistrz Lubi Krakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak zwykle krótka informacja o tym, co dzieje się z naszymi inwestycjami ujętymi w załączniku inwestycyjnym. I parę jeszcze innych informacji, nie tylko dotyczących naszych inwestycji, ale to może na zakończenie. Proszę Państwa, zaczynając od dróg powiatowych i częściowo wojewódzkich. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Brudowej, to jak Państwo wiedzą, tutaj szczególnego postępu nie ma, w związku z tym, że nie mamy środków na kontynuację tej inwestycji, aczkolwiek nie tracimy nadziei, że te środki w końcu otrzymamy. Jeżeli chodzi o budowę skrzyżowania przyszłkowej z Branickiego i Pogla, to tutaj cały czas jesteśmy na etapie uzgadniania dokumentacji. Dosyć skomplikowane jest to uzgadnianie, zwłaszcza, że mamy bardzo, powiedziałbym, takie niekompatybilne z innymi stanowisko Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Mam nadzieję, że uda się w ciągu kilku najbliższych tygodni ustalić już ostatecznie, jak to skrzyżowanie ma wyglądać. Natomiast, proszę Państwa, z tych prac dokumentacyjnych, które do tej pory zostały wykonane, wynika, że tam tak naprawdę wielkiej zmiany nie można się spodziewać. Tak naprawdę mówimy o modernizacji tego skrzyżowania i budowie drugiej nitki ulicy Branickiego. No ale to obciążenie ruchem, które mamy już dzisiaj na Przyczółkowej, raczej nie pozwala na szczególny optymizm co do przyszłości ruchu na tym skrzyżowaniu. Tak? Znaczy, na pewno, jeżeli uda się tę inwestycję przeprowadzić, to będzie zdecydowanie bezpieczniej, równiej i zostanie ułatwiony wyjazd z Zawad. Natomiast no, należy się spodziewać, że korki na przyczółkowej, które jak Państwo wiedzą, są codziennie rano w stronę centrum, a po południu w stronę Konstancina pozostaną. Tutaj raczej Konstancina pozostaną. Tutaj raczej otwarcie południowej obwodnicy Warszawy nie przyczyni się do szczególnej poprawy tej sytuacji. Jeżeli chodzi o budowę połączenia Adama Branickiego z POW, czyli tak naprawdę mówimy o przedłużeniu Branickiego w kierunku Ursynowa, tutaj dokumentacja jest już znacznie bardziej zaawansowana. Też po wielu miesiącach udało się uzyskać już pewne wiele polityki mobilności i transportu. Jak pewnie Państwo zauważyli, części tej, gdzie prosimy Państwa o zaopiniowanie zmian budżetowych, jest wystąpienie nasze o środki na przyszły rok na realizację tej inwestycji. Jeżeli chodzi o budowę ulicy Zdrowej, to tutaj także prace są zatrzymane w związku z tym, że nie mamy środków na kontynuację tego zadania. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Jarej od ulicy Gruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ulicy Gruzdowej, taka krótka nazwa, to jak Państwo doskonale wiedzą, wystąpiliśmy o ZRID na budowę chodnika w ulicy Gruzdowej. Według naszej wiedzy ta decyzja stała się ostateczna, czyli tutaj nie było odwołania od tej decyzji. I będziemy ogłaszali w tym roku przetarg na wykonanie tej inwestycji z realizacją w roku przyszłym, ponieważ środki na tę inwestycję mamy przewidziane na rok 2021. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Sejmu Czterdatniego i ulicy Świętej Urszuli Leduchowskiej, to tutaj zmian nie ma, w związku z tym, że na ten główny ZRID dotyczący ulicy Leduchowskiej wpłynęły odwołania, czy też pisma przypominające odwołania i znajdują się u wojewody, czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli chodzi o drogę dojazdową do szkoły podstawowej numer 400, tutaj głównie mówimy o drodze 14 KDD. Tutaj jest odwołanie do wojewody. Kiedy ono zostanie rozstrzygnięte i jak trudno tutaj prognozować. Pewnie to będzie trwało dosyć długo. Też pewnie, jak Państwo pamiętają, prowadzimy prace dotyczące dokumentacji na przebudowę i uciąglenie ulicy Flata pomiędzy tym istniejącym odcinkiem a planowaną ulicą Kiszewskiego BIS. Tutaj też trwają uzgodnienia, one są na dosyć wstępnym etapie. I to, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o takie inwestycje drogowe na etapie czy to wykonawczym, czy projektowym. Jak Państwo wiedzą, nasza największa inwestycja w ostatnich latach, czyli szkoła podstawowa przy ulicy Osi Królewska, chociaż ma adres od Alei Rzeczypospolitej, szkoła podstawowa numer 400 została otwarta 1 września. Tam jeszcze jest kwestia doposażania tej szkoły. Te dostawy jeszcze trwają. Jeżeli chodzi o budowę żłobka przy ulicy Zdrowej, tutaj też wykonawca się przesuwa. Trwa wykańczanie wnętrza, montaż wentylacji. I jeżeli chodzi o zadaszenie orlików, to Tu jesteśmy na etapie dokumentacyjnym, jeżeli chodzi o ulicę Borowczyka. I mamy przetarg, jeżeli chodzi o zagaszenie pneumatyczne orlika przy ulicy Syty. Czyli przy odrobinie szczęścia uda się zadaszyć w tym roku boisko przy ulicy Sytej, natomiast boisko przy ulicy Borowczyka przesuwa się na rok przyszły. To poza kwestiami planistyczno-dokumentacyjnymi, to dosyć istotna kwestia, która na to wpływa, to jest kwestia możliwości ogrzewania takiego obiektu. Mamy określone media, które możemy do takiego ogrzewania wykorzystać. W przypadku Borowczyka trzeba będzie prawdopodobnie przebudowywać istniejący w szkole węzeł ciepły. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jeszcze taką inwestycję, o którą także jest sporo pytań, czyli budowa przepustu, a potem przebudowa skrzyżowania Sarmacka-Kosiarzy Aleja Wilanowska, to pewnie, jak Państwo wiedzą, tutaj prace po tej stronie dewelopera trwają. Tam odbywa się palowanie, musi być wykonane łącznie 53 pale o głębokości od 8,5 do 10,5 metra, średnica 60 lub 80 centymetrów. Prace są dosyć już zaawansowane. Potem te pale będą musiały czekać na osiągnięcie pewnej wytrzymałości, żeby można było rozpocząć prace związane z przepustem. Trzeba będzie też przesunąć koryto potoku Zgórzewieckiego. No, generalnie rzecz biorąc, deweloper deklaruje, czy też wykonawca dewelopera deklaruje, że w tym roku pracę zakończy po tej swojej stronie. ZDM, który ma przebudować skrzyżowanie samolotów, to istniejące skrzyżowanie, dobudować tam pasy tego skrętu, ogłosił przetarg na tą swoją część. Także zakłada, przynajmniej zgodnie z deklaracjami, że to się uda zrobić w tym roku. Przy założeniu, proszę Państwa, że będzie mieli sprzyjające warunki pogodowe, to znaczy nie będzie wielki z opadami deszczu i nie będzie jakoś szczególnie wcześniej intensywnych mrozów, wówczas jest szansa, że ta inwestycja łączona, czyli ta część dewelopera i część zrobiona w tym roku dobiegnie końca. I proszę Państwa, jeszcze kwestia związana z południową obwodnicą Warszawy, o której tutaj wspomniał trochę pan przewodniczący. Rzeczywiście jest tak, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że otworzy w tym roku odcinek B i C południowej obwodnicy Warszawy i być może też częściowo odcinek A. Natomiast ta część tego odcinka A, która jest newralgiczną, czyli tunel, na pewno nie jest możliwa do odparcia w tym roku. Umowny termin zakończenia tej inwestycji to jest koniec marca przyszłego roku. Wydaje się, że może być problem z dotrzymaniem nawet tego terminu. To, o czym Państwo pewnie słyszeli i czytali ostatnio dużo, czyli te obawy mieszkańców Ursynowa związane z tranzytem przez Ursynów, wynikają głównie z tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma taki pomysł, żeby do czasu otwarcia tunelu umożliwić jazdę na wprost, czyli za przyczółkową na Ursynów i wjazd na górę na ulicy Płaskowickiej, czyli jakby objazd tunelu i przepuszczać dalej te samochody przez Ursynów aż do węzła Ursynów Zamów, czyli na ulicy Kłackiej, tak żeby ten z POW mógł przesuwać się dalej. No, nam się też wydaje, że to nie jest, powiedziałbym, najszczęśliwszy pomysł, bo to spowoduje, że ten tranzyt będzie de facto zachęcony do tego, żeby tutaj do nas docierać i dalej jechać na Ursynów. Natomiast no, moim zdaniem trzeba tak naprawdę podjąć próby. W tę stronę też idą rozmowy miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to miasto Stołeczna Warszawa jest tak naprawdę partnerem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi generalnie rzecz biorąc o to, żeby maksymalnie dużo tego ruchu z południowej obwodnicy Warszawy zdjąć w cudzysłowie wcześniej z południowej obwodnicy Warszawy, tak? Czyli albo żeby ten ruch gdzieś tam jechał na trasę dzisiaj, ewentualnie częściowo zjeżdżał na węźle wału międzyszyńskie, tam na poszerzenie tego wału, a być może dobrze byłoby też, żeby część ruchu z S17 na tą południową obwodnicę Warszawy do czasu otwarcia tunelu nie było wpuszczana. Natomiast no, jak Państwo wiedzą, jeżeli kierowcy będą mieli możliwość jazdy, to nawet jeżeli znaki nie będą do tego zniechęcały, ale nawigacja pokaże najszybszą trasę, to z pewnością taką nawigację, którą zresztą każdy ma dostępną telefonu komórkowym, potraktują jako podstawowy drogowskaz. Także zobaczymy te ustalenia miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad trwają. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli tego możliwości jazdy na wprost w kierunku Ursynowa od Przysiółkowej nie będzie, no to już dzisiaj tam nawigacja pokazuje dwie opcje, czyli albo przez Porbońskiego dalej na Ursynów, albo przez Przyczółkową, Wilanowską, Dolinę Skórzewiecką do Płackiej. Także tak naprawdę tutaj wydaje się, że nie ma naszego punktu widzenia dobrego rozwiązania. Optymalnie byłoby, żeby tych samochodów było jak najmniej, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie dopuszcza wariantu takiego, że ta południowa obwodnica Warszawy będzie stała w oczekiwaniu na dokończenie budowy tunelu, zwłaszcza, że termin dokończenia budowy tunelu jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, co do którego no tutaj Generalna Dyrekcja unika takich twardych deklaracji, że to wiadomo, kiedy nastąpi, bo jak Państwo pewnie wiedzą, czy ten wykonawca odcinka A ma problemy nie tylko tutaj, ale także na innych inwestycjach wykonywanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast myślę, że jeżeli będziecie Państwo przygotowali to stanowisko, o którym mówi Pan Przewodniczący, to tutaj każdy dzień na pewno będzie miał już jakąś dodatkową wiedzę taką co do terminu ostatecznego otwarcia tego naszego cudzysłowie, czyli odcinka B, jak i perspektyw zakończenia budowy tunelu na części A. To tyle z mojej strony, Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o takie najważniejsze skrótowe inwestycje na terenie, w skrótowym ujęciu na terenie Gdańska. Dziękuję.
Dziękuję Panie Burmistrzu za przekazanie nam informacji i przechodzę do punktu 5, czyli projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Glanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku dzielnicy do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Poprosiłbym jednego z panów burmistrzów bądź panią skarbnik o jakby zreferowanie tego punktu i przedstawienie kluczowych zmian, które państwo wnioskujecie.
Dziękuję bardzo.
Pan burmistrz, tak? Proszę bardzo.
Tak, to ja może krótko, potem poproszę tutaj panią skarbnik. Tu, proszę Państwa, nie ma jakoś szczególnie dużo zmian, tak? Znaczna część dotyczy zmian, pod którymi dysponuje Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Mamy też trochę spraw dotyczących zarządzania naszymi nieruchomościami, natomiast te szczegóły, to tutaj pani skarbnik, myślę, o tym opowie. Większość zmian dotyczy oświaty, ale też mamy zmianę dotyczącą centrum sportu. Tam mamy wprowadzenie dodatkowych środków w wysokości 453 625 zł dla Centrum Sportu w Wilanów. To są środki przyznane przez Miasto Stołeczne Warszawa. A jeżeli chodzi o załącznik inwestycyjny, to tutaj poza zmianami w postaci zakupów inwestycyjnych dla zespołu szkolno-przeszkolnego numer 3, to jest kwota 11 213 zł. Ta główna zmiana, o której ja mówiłem też w punkcie poprzednim, to jest wniosek o środki na już wykonanie połączenia ulicy Adama Wronickiego z POW. I tutaj wnioskujemy o kwotę 6,5 miliona złotych na rok przyszły. Jednocześnie, proszę Państwa, wnioskując o rozważenie przez miasto, to macie Państwo tutaj w uzasadnieniu o rozważenie, czy tej inwestycji nie powinna wykonywać miejska instytucja, czyli na przykład Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ze względu na to, że mamy tutaj tak naprawdę styk drogi powiatowej, czyli ulicy Adama Wronickiego i dalej ulicy Płaskowickiej z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli południową obwodnicą Warszawy. Ale jaką tutaj decyzję podejmie Miasto Stołeczne Warszawa, to myślę, będziemy wiedzieli w ciągu kilku tygodni. To tyle, jeżeli chodzi o takie przedstawienie z grubsza tych zmian. Jeżeli macie jakieś Państwo pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji, a jeżeli pani skarbnik mogłaby też, może te kwestie oświatowe jakoś trochę szerzej omówić, to poproszę.
Witam wszystkich Państwa. Rozumiem, że mnie słychać, tak? Nie wiem, czy...
Tak, słyszymy. Dzień dobry, witamy.
Myślę, że pan burmistrz tutaj szczegółowo przedstawił te zmiany, które proponujemy w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli chodzi o te zmiany oświatowe, to proponuje tutaj się zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych o kwotę 241 976 zł. Są to środki przeznaczone na dowożenie dzieci oraz na dotacje dla placówek oświatowych. Myślę, że tyle. Wszystkie szczegółowe informacje Państwo macie również zawarte w załącznikach oraz uzasadnieniach do niniejszego projektu. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych będzie chciał zabrać głos w dyskusji? Proszę o zaznaczanie tego w tej części uczestnicy poprzez podniesienie znak dłoni. Proszę, widzę, zgłosiła się pani Katarzyna Radzikowska. Potem oddaję pani radnej głos. Proszę bardzo.
Tutaj tego połączenia brakującego ulicy Branickiego z południową obwodnicą Warszawy. O tym, że ona jest budowana, wiemy już od bardzo, bardzo dawna. W związku z tym trochę mnie zastanawia to ten tryb, że rozważa w tej chwili zarząd, jak cytuję pana burmistrza Rakowskiego, przeniesienie tej inwestycji, mówiąc kolokwialnie, i uproszczeniu do miasta, kiedy wcześniej znalazła się, rozumiem, w załączniku dzielnicowym. Oczywiście jest to droga powiatowa, czy powinna być, i docelowo będzie to droga powiatowa, dlatego chciałabym poznać trochę więcej szczegółów od zarządu, jaki tak naprawdę jest plan, jaka jest możliwość i jakie są prognozy dla powstania tej drogi. Bo abstrahując tutaj od wspominanego wcześniej przez pana przewodniczącego i przez zarząd w cudzysłowie zagrożenia oddania odcinka B i C bez odcinka A, no to szykuje nam się spory armagedon w okolicach ulicy Przyczółkowej, niezależnie od później rozwiązań, które Generalna Dyrekcja uzgodni z miastem, no to jeszcze w tym momencie wydaje się dosyć odległa i niewiadoma i dalej bez jakiegoś, wydaje się, mocnego planu działania. Połączenie z ulicą Branickiego, czyli udrożnieniem tak naprawdę ruchu w obszarze północnej części Wilanowa, czyli tym najbardziej zurbanizowanym, czyli Wilanów Zachodni i Północny. Ja po wysłuchaniu tych propozycji zmian, ale właściwie wypowiedzi pana burmistrza, mam bardzo wiele obaw co do tego, jak grudzień 20 będzie wyglądał w Wilanowie, a nawet pierwsze półrocze 21. Bo nadal nie wiemy, jak przebiegać ma i czy w ogóle realna jest i w jakiej perspektywie budowa tego właśnie wspomnianego odcinka Branickiego, który powinien połączyć mieszkańców i ruch z obwodnicą. Nadal trwają uzgodnienia dotyczące przygotowania skrzyżowania Branickiego, Fogla, Przyczółkowa. I mimo, że zostały właściwie 2 miesiące do otwarcia odcinka B i C, w tej chwili dopiero jakieś trwają uzgodnienia co do tego, jak ten ruch poprowadzić, a pan przewodniczący proponuje stanowisko. No lepiej późno niż wcale, niemniej jednak w moim przekonaniu to wszystko jest spóźnione o rok. I nie boję się stwierdzenia takiego, że trochę po prostu Wilanów przesypia sprawę. Mam, powiedziałam, bardzo, bardzo wiele obaw związanych z tym, jak będzie wyglądał ruch w Wilanowie całym, bo jakby budowa, oddanie jej, brak skrzyżowania drożnego i dobrze zmodernizowanego Przyczółkowa, Branickiego, Fogla i także odcinek Branickiego. To wszystko po prostu napawa ogromnymi obawami. Myślę, nie tylko mnie, ale bardzo, bardzo wielu mieszkańców. Dlatego moje pierwsze pytanie głównie kieruję w sprawie szczegółów dotyczących budowy brakującego odcinka Branickiego, bo wniosek, a budowa to jest dosyć długa perspektywa i chciałabym o tej perspektywie porozmawiać. I tutaj, tak jak powiedziałam, moją obawę budzi sformułowanie, że rozważa się oddanie tej inwestycji do miasta. Znaczy ona jest z zasady inwestycją powiatową, znaczy droga będzie miała charakter powiatowy. Ja wiem, że w dzielnicy budowano drogi o charakterze powiatowym, czy będące w ZDM i one się znajdowały w załączniku dzielnicowym. Ale wydaje się no jednak, że ta kategoria drogi w tym zakresie inwestycja dawno powinna być zaplanowana, zabudżetowana i właściwie w trakcie realizacji przez miasto. Więc chciałabym poznać kulisy i chciałabym, żeby też jakby pan burmistrz odniósł się do tego, o co pytam. Ale przede wszystkim w takim duchu, żeby uspokoić mieszkańców i wskazać po prostu konkretne perspektywy uporządkowania tych dwóch zasadniczych kwestii, czyli skrzyżowania i łącznika Branickiego. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Poproszę o zabranie głosu pana burmistrza Ludwika Rakowskiego. Ja tylko jakby ze swojej strony dodam i przypomnę, że na początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oficjalnie informowała i się z tego nie chciała wycofać, że południowa obwodnica Warszawy będzie otwarta zgodnie z terminem w sierpniu 2020 na całym przebiegu. Tak naprawdę dopiero bardzo niedawno, w ostatnim czasie, oficjalnie podano informację, że ten odcinek A nie będzie otwarty i dlatego teraz rozważa się otwarcie odcinka B i C. No, rozumiem, żeby w 2020 roku coś otworzyć, tak? Natomiast no, nie do końca według mnie Według mnie jest to przemyślane, natomiast no, my na, jako Rada Dzielnicy, na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kolokwialnie generalnie wpływu nie mamy, bo nasze stanowiska spotykały się zawsze z odpowiedzią, ale my tak zaplanowaliśmy i koniec. Natomiast ja tu bardziej zwracam uwagę, że chcę wystąpić jako Rada, żebyśmy wystąpili do miasta, bo ileś prac już trwa, ale o to, aby je przyspieszyć, aby je zacząć tak naprawdę realizować i te etapy być może przemodelować trochę, tak? Etapy szczególnie uzgodnień, opinii i tak dalej zakończyć, bo oczywiście być może ma to racjonalne uzasadnienie, tak? Bo nie jesteśmy ekspertami od budowy dróg, przynajmniej w znaczącej większości, ale wydaje się, że można by było pewne rzeczy przyspieszyć, być może wcześniej albo szybciej podjąć jakieś decyzje, no ale to jest kwestia stanowiska Rady. Natomiast tutaj też poproszę zabranie głosu na burmistrza, tak aby pomóc się stricte merytorycznie. Panie burmistrzu.
Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, no to tutaj częściowo już odpowiedzi pan przewodniczący udzielił, to znaczy przez wiele lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad komunikowała, że południowa obwodnica ma być oddana w całości. Dopiero niedawno oficjalnie przyznała, że jest problem z tunelem na tym odcinku ursynowskim. Teoretycznie ten problem powinien w przyszłym roku zostać rozwiązany, ale nie jest to pewne, ponieważ to zależy od możliwości zmobilizowania się przez tak naprawdę tam są dwie kwestie istotne, czyli odtworzenie na powierzchni, nad tunelem i w rejonie tunelu i sam tunel, który, tak jak mówi pan przewodniczący, ma być oddany razem z Zresztą Południowej Obwodnicy Warszawy. I tutaj miasto, mówiąc oględnie, jest dalekie od akceptacji dla takiego rozwiązania, że puszcza się ten ruch drogi lokalne i wszyscy czekamy w korkach stojąc na otwarcie tunelu, co do którego nie wiemy, kiedy nastąpi. Tak więc zobaczymy, jakie będą ostateczne ustalenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad. I pytanie, czy ktoś uda jakieś wspólne stanowisko wypracować i potem wspólnie komunikować. Jeżeli chodzi o te części układu drogowego na terenie dzielnicy Wilanów, które są w gestii miasta stołecznego Warszawa, czyli połączenia Granickiego z tym odcinkiem, który wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no to szkoda, że tutaj ten brakujący prac nie został wykonany także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mamy po prostu doprowadzenia drogi do krzaków i brakuje 130 metrów. Ja nie mówiłem wcześniej o tym, że my rozważamy przekazanie pomysł tym inwestycji, bo to nie jest w ogóle w naszej gestii. Mówimy w uzasadnieniu o tym, że to powinno być przedmiotem analizy, czy ta inwestycja nie powinna być wykonana chociażby przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, który, jak Państwo pewnie wiedzą, ma w swoim zakresie budowę chociażby Ciszewskiego BIS. Tak? Wydaje nam się, że tutaj mocniejszym partnerem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad byłaby instytucja typu ZMIG, wspierany przez ZDM, oni koniecznie dzielnica, która musi potem prosić na przykład ZDM, żeby się zgodził na przejęcie drogi wykonanej przez nas, to też jest to droga powiatowa. I tutaj chciałbym też Państwu zwrócić uwagę na to, że Państwo, czy część Państwa Rady przyzwyczaiła się do narzekania na to, że dzielnica nie zrobiła tej czy tamtej drogi wojewódzkiej czy powiatowej. Ja tylko Państwu przypomnę, że to nie są drogi, które są w naszym zarządzie. Tak? My wykonujemy dokumentację dla tego połączenia z Branickiego z częścią wykonywaną przez Generalną Dyrekcję i dla skrzyżowania Przyciółkowa Branickiego Pobla, dlatego że nie wykonał tego kto inny. To powinien to wykonać, to myślę, że Państwo też doskonale wiedzą. To są zasadniczo zadania instytucji miejskich. Mam nadzieję, że te środki na połączenie Branickiego z tą częścią wykonywaną przez Generalną Dyrekcję się znajdą i że to będzie można w przyszłym roku zrobić. Natomiast dokumentacja na skrzyżowaniu Przyciółkowo-Branickiego Pobla jest cały czas w opracowywaniu. I tutaj głównym hamulcowym, jeżeli chodzi o wykonanie tej dokumentacji, jest tak jak mówię, określenie Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Więc to, co my możemy zrobić jako dzielnica, to robimy. Natomiast samo finansowanie i wykonanie tych inwestycji tak naprawdę również i projektowane nie należy do zakresu obowiązków dzielnicy. Myśmy się tego podjęli ze względu na to, że niestety miejskie instytucje zapomniały o tym, że te miejsca wymagały czy to wybudowania, czy to.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Więcej zgłoszeń państwa radnych nie widzę. Tak, jeszcze pani Radzikowska. To jeszcze raz pani Radzikowskiej w takim razie przekazuję głos i odczytam projekt stanowiska. Proszę pani Radzikowska.
Ja tylko kwoli komentarza tego, co pan burmistrz powiedział. Ja od kilku, właściwie nastu sesji, a tym bardziej po tej wypowiedzi mam takie przekonanie, że pan burmistrz z dużą łatwością odcina się od miasta. To znaczy tak jakoby dzielnica i urząd dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy nie był instytucją miasta, więc myślę, że nie tylko myślę, ja jestem przekonana i to jest myślę, że przekonanie bardzo wielu mieszkańców, iż pan burmistrz pełniąc obowiązki tutaj szefa dzielnicy i w szczególności zarząd reprezentuje dzielnicę i dzielnicę będącą częścią miasta stołecznego Warszawy. I ja rozumiem ten taki ton urzędniczy przerzucania odpowiedzialności na inne jednostki miasta. Nie zmienia to faktu, że reprezentujemy miasto, w szczególności zarząd dzielnicy reprezentuje miasto, a rolą zarządu dzielnicy jest koordynacja tych wszystkich elementów i tych wszystkich działań w zakresie biur, kompetencji różnych urzędów, jednostek pomocniczych, etc., tak abyśmy my, mieszkańcy, mogli z czystym sumieniem powiedzieć tak, że zarząd działa w naszym interesie i widzimy progres. Tymczasem ja słyszę w ustach pana burmistrza cały czas obwinianie innych za to, że coś nie działa, bo miasto. Ja przypomnę, dzielnica jest fragmentem miasta i pan burmistrz też to miasto reprezentuje, więc bardzo bym prosiła o trochę zmianę tej retoryki, bo ona jest, myślę, że przez mieszkańców w dużej mierze po prostu nieakceptowalna i rozumiemy trudności, niemniej jednak państwo jako zarząd te trudności powinni się przezwyciężać, a nie tłumaczyć się, że miasto. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Tak, pan burmistrz chciał odnieść, to proszę oddaj głos.
Dziękuję. Ja myślę, że pani radna właśnie nie rozumie, czemu zresztą dała dowód swoją wypowiedzią, ponieważ my tak naprawdę jako dzielnica wykonujemy pewną pracę za miejskie instytucje. To, o czym pani mówi, czyli koordynowanie instytucji miejskich i niemiejskich z poziomu zarządu dzielnicy, nie tylko, że jest niemożliwe, ale wręcz jest niezgodne z przepisami, więc wydaje mi się, że tutaj pani radna się po prostu trochę nasze usytuowanie w swoim miasto stołecznego Warszawy pomyliło. Tym bardziej nie mamy wpływu na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ja rozumiem, że pani radna nie ma na kogo narzekać, więc jak gdyby tradycyjnie narzeka na zarząd dzielnicy i uważa, że dzięki temu narzekaniu coś się zmieni na lepsze. Ja tylko Państwu jeszcze raz przypomnę, że my jesteśmy tak naprawdę jednostką pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy. Co więcej, nasz budżet jest w całości uzależniony od decyzji Miasta Stołecznego Warszawy, czyli prezydenta i Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Więc ani nie jesteśmy w stanie wprowadzać do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, ani nie jesteśmy w stanie do tego budżetu wprowadzać środków finansowych na takie zadania inwestycyjne. Natomiast ja rozumiem, że łatwiej jest tutaj ponarzekać po niedawnej na sesji, zamiast na przykład spróbować wesprzeć nas, moim zdaniem całkowicie uzasadnionej krytyce tego, co robi Biuro Polityki Mobilności i Transportu w Mieście Społecznym Warszawa, czyli tak naprawdę wstrzymywaniem iluś inwestycji, które mogły się już dawno wydarzyć, czy też utrudnianiem życia mieszkańcom, jak to ma na przykład miejsce w rejonie ulicy Arbuzowej, gdzie postawiono w taki sposób zapory przy naszym sprzeciwie, że mieszkańcy nie mogą dojechać, czy też dojechać z domu. Ja rozumiem, że z perspektywy pani radnej najłatwiej jest krytykować zarząd dzielnicy, natomiast ustrój Miasta Stołecznego Warszawy i rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana.
Dobrze, proszę Państwa, czy ja już nie chciałbym, żebyście teraz prowadzić dalszą polemikę. Pani radna ma swój osąd sytuacji. Pan burmistrz na niego odpowiedział swoim osądem sytuacji, jakby nie chciałbym, żebyśmy teraz tą polemikę ciągnęli dalej, bo zdania są rozbieżne i na pewno będzie trudno, aby pani radna i pan burmistrz w tej chwili się ze sobą zgodzili co do tego oglądu sytuacji, a każdy z nas ma też ten ogląd sytuacji trochę inny, a jak widać, wiemy jaka jest ustawa i wiemy jaki jest ustrój Miasta Stołecznego Warszawy. Wiemy, że też o te środki musimy wnioskować do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która ostatecznie zatwierdza ten budżet. Oczywiście z naszego punktu widzenia najważniejsze są te kwestie, o których rozmawiamy i dyskutujemy, bo to nasza dzielnica i nasi mieszkańcy i nasz punkt widzenia. Ja przyznam szczerze, ja też wielu rzeczy, które mogłyby na przykład już się rozpocząć, a się nie rozpoczęły, ponieważ trwają konsultacje, opinie do opinii i tak dalej, też osobiście nie rozumiem i wielokrotnie rozmawiając z wieloma instytucjami zderzam się z murem, ale być może nie do końca rozumiem właśnie ten ustrój, czy ten jakby skomplikowany system decyzyjny, tak? Dlatego również między innymi powiedziałem Państwu i postanowiłem, żeby takie stanowisko przyjąć, bo na instytucje miejskie mamy na pewno większy wpływ niż na generalną dyrekcję, która jak się wydaje, no, decyzję już jakieś podjęła, a jeżeli duże mobilności, to co Pan również mówił i potwierdził, tak? Wszystko trwa i trwa i trwa i nie może zarząd tego przezwyciężyć, to tym stanowiskiem może właśnie spróbujemy wpłynąć i pomóc pewne decyzje wyegzekwować albo skłonić kogoś do ich podjęcia, bo nawet decyzja negatywna jest decyzją, jest ważniejsza z punktu widzenia wiedzy i informacji zwrotnej niż brak decyzji i ciągłe opiniowanie, analizowanie i tak dalej. No mówię tu szczególnie właśnie teraz o skrzyżowaniu Przyczółkowej, Fogla i Branickiego, gdzie w moim odczuciu te prace trwają bardzo, bardzo długo i zdecydowanie za długo. I nie można wszystkiego uzależniać chociażby od decyzji, nie wiem, dużego inwestora, który ma dzisiaj plan, a nie wiem, czy centrum zbuduje, czy nie, bo nie mamy na to też do końca już wpływu, bo są to decyzje, które są nawet myślę poza granicami Polski na dzisiaj, a ruch mamy wzmożony i on się będzie wzmagał i te decyzje trzeba podjąć i to skrzyżowanie trzeba udrożnić najlepiej, jak to jest dzisiaj, czy w najbliższych miesiącach możliwe. Dobrze, nie widzę więcej zgłoszeń, proszę Państwa. Czy Pani Katarzyna, widzę zgłoszenia, ale czy w innej sprawie, tak? Jeszcze w jakimś temacie dotyczącym tego punktu.
Jak woli uzupełnienia, bo tutaj zostałam wywołana, że powinnam pomóc i że krytykuję, łatwo jest krytykować, bo nie pomagam. Ja przypomnę, że w swojej historii bycia radną wielokrotnie proponowałam zarządowi różne rozwiązania, interweniowałam w instytucjach miejskich. Spotykało się to niestety z dosyć dużą dezaprobatą ze strony zarządu, śmiem twierdzić, i wręcz krytyką, że próbuje działać w imieniu zarządu, który do tego jest upoważniony, a nie szeregowa radna. Więc to tak kwoli przypomnienia. I kolejna kwestia, nigdy nie powiedziałam, że zarząd ma zastąpić inne instytucje. Oczekuję od zarządu bycia koordynatorem, inicjatorem, inspiratorem dla instytucji miejskich jako fragmentu, elementu miasta stołecznego Warszawy. I takie jest klucz mojej wypowiedzi, tak. Więc bardzo proszę, żeby...
Dobrze, Pani Radna.
Bardzo dziękuję.
Pani Radna, dziękuję. No, na to, a po tej koordynacji Pan Burmistrz akurat odpowiedział, myślę też dość klarownie. Inspiracja to oczywiście co innego, a propos koordynacji. Inspirować oczywiście wszyscy możemy, chociażby poprzez właśnie wprowadzanie i próby zainicjowania działań, jeżeli chodzi o zwiększenie środków, nowe pozycje budżetowe, czy również stanowiska, które nie są tak mocne jak uchwały, ale stanowiska, które właśnie inicjują pewne działania, jeśli chodzi o instytucje miejskie, które z całą pewnością nie do końca znają, rozumieją specyfikę naszej i wielu innych dzielnic, więc tutaj absolutnie trzeba ich inspirować i informować, ale również oczekiwać tej informacji zwrotnej, co się dzieje w danej kwestii, w danym temacie, w danym momencie, bo być może tej komunikacji też brakuje i tych informacji zwrotnych nie otrzymujemy. Dobrze, proszę Państwa, nie widzę więcej zgłoszeń, zatem odczytam projekt stanowiska i przejdziemy do głosowania. Przypomnę, druk numer 106. Jest to projekt uchwały Rady Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2020 roku. Aha, jeszcze przed głosowaniem widziałem dwa nowe loginy, tak? Pani Grudzińska nam się pojawiła już też na ekranie, tak? I rozumiem, że już jest z nami w pełni, tylko potwierdzę tą obecność, no bo to przegłosowanie istotne. Pani Magdaleno, słuchajcie, poproszę, przepraszam. Tak, jest
tak, jestem obecna.
Dobrze, i dziękuję. I widziałem login pani Świderski. Czy pani Anna
tak,
Świderska?
Tak, jestem obecna, potwierdzam.
Jest również, dobrze. Dziękuję. Zatem w tej chwili mamy wszystkich rannych już, tak? Tak. Wszystkich rannych, 21 osób obecnych na sesji. Dobrze. Czyli jak mówiłem, projekt uchwały Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2020 roku w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmiany załączników dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Druk numer 106, podstawa prawna jak materiale, paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się zmiany w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok zgodnie z załącznikami od numeru 1 do numeru 8 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, dyrektorowi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, skarbnikowi Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały Kongresu Zarządowi Dzielnicy Wydanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest treść projektu uchwały i przystępujemy do głosowania. Głosowanie, przypominam, imienne. Proszę Państwa, teraz proszę jakby o uwagę i możliwie ciche zachowywanie się w swoim otoczeniu, ponieważ włączam wszystkie mikrofony, czyli wszyscy z Państwa będą mieli włączone mikrofony. Nie się uczyniłem, przystąpię do procedury głosowania. Pan Czarnecki Paweł.
Jestem za.
Za. Pani Drewniaka.
Wstrzymuję się.
Małgorzata.
Jestem za.
Za. Grudzińska Magdalena.
Jestem za.
Za. Kopacz Izabela.
Za.
Kuba Hubert głosuje za podjęciem tej uchwały, za tą uchwałą. Królicki Przemysław. Królicki Przemysław nie słychać. Przemysław Królicki nie słychać w ogóle. Proszę napisać na czacie, czy jest pan za, czy się pan wstrzymuje, czy jest pan przeciw. Wróć pan następnej osoby. Krzyżanowski Rafał.
Jestem za.
Za. Kulka Paweł.
Wstrzymuje się.
Wstrzymujący. Kuszłejko Tomasz.
Zdecydowanie za.
Głos za. Laskowska Bożena.
Jestem za.
Za. Mikulski Piotr.
Jestem za.
Za. Puchalski Marcin. Nie słychać. I głos za, tak? Dobrze. Radzikowska Katarzyna.
Wstrzymuje się.
Wstrzymujący. Sadowska Ewa.
Jestem za.
Za. Skolimowska Olga.
Jestem za.
Pierska Anna.
Głosuję za.
Wachowska Sylwia.
Za.
Prawdzeńska Anna.
Jestem za.
Włodarska Senka Urszula.
Jestem za.
Zgrańska Daluda.
Jestem za.
Głos za. Jestem. Wracam do Przemysława Królickiego.
Jestem za.
Tak, tak. Danusia Zgrańska, słyszałem. Głos za. Przemysław Królicki. Jakby... Jak nie słyszę cały czas tego głosu, więc poprosiłbym, jeśli Przemysław Królicki mnie słyszy, halo, jest teraz, z nami. O, teraz tak.
Jestem za.
Dobrze, bardzo dobrze i wyraźnie słychać, czyli głos za. Dobrze, proszę Państwa, zamykam głosowanie. Wszystkie głosy zostały oddane. Czy jesteśmy w stanie wyświetlić, Panie Przemysławie, Pani Paulino? Tak. Jesteśmy w stanie wyświetlić wyniki głosowania. Proszę je przeanalizować. Jeśli ktoś oddał inaczej głos niż jest na ekranie, to teraz jest czas, żeby to zgłosić. Jeśli nikt nie zgłosi, no to odczytuję wyniki głosowania. Głosowało 21 osób, 18 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciwnych. Zatem uchwała została przez Radę podjęta. Dobrze. Dziękuję bardzo i przechodzę do punktu kolejnego, czyli punktu 6. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Tu jakby kilka słów tak przypomnienia tak naprawdę, czego dotyczy temat. Skarga oczywiście nie podaje danych osobowych. Skarga pani naszej mieszkanki na zarząd dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Druk numer 107. Radni otrzymali wszystkie materiały w wersji z fotografią. Teraz wyłączę może mikrofony. Będzie wszystkim łatwiej. Dobrze, wyłączyłem mikrofony. Więc będą wszyscy mnie wyraźniej słyszeli. Radni otrzymali materiały w wersji pełnej oczywiście, tak, niezanonimizowanej, ale ze względu na ochronę danych osobowych jakby proszę, aby podczas obrad w miarę możliwości nie posługiwać się danymi osobowymi. Skarżąca w dniu 10 lutego bieżącego roku złożyła skargę na zarząd dzielnicy Wilanów w związku z jedynie częściową realizacją projektów szkolne. To projekt z budżetu obywatelskiego. I teraz jakby taka informacja porządkowa, że dlaczego też to tyle trwało? Ponieważ sprawa nie toczyła się tylko w naszej dzielnicy, ale również w Biurze Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. I realizacja tych projektów szkolne była przedmiotem kontroli prowadzonej przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W wystąpieniu pokontrolnym prezydenta miasta, podpisane z upoważnienia prezydenta przez jego zastępczynię, panią prezydent Renatę Kaznowską, wskazano, iż w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczenia wyżej wymienionych projektów. Nasza komisja skarg, wniosków i petycji no, czekała na to rozstrzygnięcie, tak? No bo jakby nie chciała, czy nie mogła wręcz zajmować stanowiska bez tego rozstrzygnięcia i komisja zebrała się w dniu 25 sierpnia 2020 roku na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę w tej sprawie, ale o to już jakby o informację poproszę przewodniczącego tej komisji, czyli pana Rafała Krzyżanowskiego, aby zabrał głos i nam przedstawił jakby i opisał sytuację.
Dziękuję panie przewodniczący. Słychać mnie?
Tak, tak, bardzo wyraźnie.
Okej. Okay. Tak, skarga była rozpatrywana przez komisję skarg, wniosków i petycji. Na tejże komisji podjęliśmy uchwałę o tym, że skarga jest bezzasadna. Uzasadniliśmy to faktem, iż na początku roku zostały przeznaczone tak zwany został wdrożony przez miasto stołeczne Warszawa program Warszawa dla uczniów, w ramach którego programu zostało przeznaczone 100 zł na stołecznego ucznia. Oraz następnie odbył się strajk nauczycieli na początku kwietnia, który zakończył się w miesiącu czerwcu. Procedury zapytania ofertowego dopiero rozpoczęto w sierpniu i zakończyły się we wrześniu. Biorąc pod uwagę, że kwota z zapytań ofertowych przewyższała kwotę z budżetu, zarząd dzielnicy podjął decyzję o rozpisaniu tak zwanych małych dotacji, żeby zrealizować chociażby częściowo zadanie. W związku z tym uznaliśmy, że zarząd zrealizował zadanie programu z projektu budżetu partii. Dziękuję serdecznie.
Przepraszam, już włączyłem mikrofon. Dziękuję przewodniczącemu Krzyżanowskiemu. Reasumując, komisja na swoim posiedzeniu w dniu 25 sierpnia podjęła uchwałę i zaopiniowała skargę jako bezzasadną. I tak też Państwu zaproponowałem w projekcie uchwały zgodnie z rekomendacją komisji. To uzasadnienie Państwo oczywiście do uchwały macie. No, ono jest tożsame z uzasadnieniem, które przedstawiła nam komisja skarg, wniosków i petycji. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, zgłasza się pan radny Paweł Kulka. Proszę, oddaję głos.
Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwsza to jest taka, że kwestia budżetu obywatelskiego ostatnio jest odrobinkę dziwnie traktowana, tak? Dlatego że po pierwsze, tak jak tutaj pan radny Krzyżanowski przytoczył, no ten budżet, ten projekt nie był zrealizowany tak w takiej formie, w jakiej był głosowany przez mieszkańców. Więc tutaj jest pierwsza kwestia, gdzie głos mieszkańców, że tak powiem, nie jest do końca wsłuchiwany się. Druga kwestia. Jeszcze był projekt odnośnie kamer na ulicy bodajże Pytychorskiej, który najpierw przeszedł głosami mieszkańców, został zatwierdzony, potem został niezrealizowany. Trzecia kwestia. Na początku roku, kiedy był plan pracy komisji rewizyjnej tej Rady Dzielnicy naszej, w której jestem członkiem, proponowaliśmy z panią radną Anią Wawrzyniecką, żebyśmy w ramach tej komisji też zbadali wykonywanie tych projektów obywatelskich w ramach tego, żeby no, mieszkańcy czuli, że naprawdę mają wpływ i ten budżet jest bez zastrzeżeń, te projekty są wykonywane. No niestety zostało to przez Radę przegłosowane negatywnie, więc ja tylko chciałbym podnieść tą kwestię, że no, nawet na przykładzie tej skargi jednak pokazujemy zły sygnał mieszkańcom, więc ja bym namawiał na głosowanie przeciwko tej ustawie i tak sam będę głosował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Uchwalę. My ustaw póki co nie głosujemy, tylko uchwały w Radzie Dzielnicy. Natomiast to nie jest do końca tak, jak pan radny to przedstawił, przynajmniej jak tak rozumiem, ponieważ to nie jest tak, że zarząd sobie wymyślił, że zrealizuje inaczej projekt zwycięski w budżecie obywatelskim, tylko był, tak jak pan Chrzanowski nam argumentował, był ogłoszony przetarg i ceny ofertowe przewyższały kwoty z tego budżetu, więc nie mógł zostać w ten sposób ten projekt zrealizowany, bo nie było na niego więcej środków. Więc to jest jakby został zrealizowany w części w związku z tym. To też jakby są dwie rzeczywistości, tak? To jaki mamy, to tak samo jak czasami jest, mamy przetarg, nie wiem, na realizację w danej ulicy, wykonanie, a przykład oferenci mówią nie milion, jak macie w budżecie, tylko 3 miliony. No my też go wtedy nie możemy zrealizować, bo nie mamy takich środków, chyba że wystąpimy do Rady Miasta i Rada Miasta się zgodzi na to, aby te środki podnieść. Natomiast też pamiętajmy, że budżet obywatelski dotyczy danego roku i to miało być zrealizowane w określonym czasie, stąd zostało zrealizowane zadanie w części. Tak przynajmniej ja rozumiem z uzasadnienia, z całego opisu sytuacji, który był nam przedstawiany. Dobrze. Pani Wawrzyniewska się zgłosiła. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Na kanwie tej sprawy rzeczywiście bardzo cieszę się, że kolega radny Kulka powrócił do naszej sugestii, którą mieliśmy na początku roku, związanym z takim kompleksowym przejrzeniem stanu realizacji projektów z budżetu obywatelskiego z poprzednich lat. Ja jakby abstrahuję od tej konkretnej sprawy, bo tutaj jakby argumentacja wydaje się dosyć klarowna. Ale mam wrażenie, że jednak mieszkańcom należy się jasna, rzetelna informacja, transparentna o tym, które projekty zostały zrealizowane, a które nie. A jeżeli nie zostały zrealizowane, to z jakich przyczyn? Bo jeżeli właśnie nie mamy takiej informacji dla mieszkańców w postaci chociażby wyników kontroli przeprowadzonych przez Radę rękami Komisji Rewizyjnej, to mieszkańcy mogą czuć się po prostu rozczarowani tym, że wykazują jakąś aktywność obywatelską, biorą udział w tych głosowaniach. Niejednokrotnie sami są autorami tych projektów i bardzo dużo wkładów wnoszą w to, żeby je przygotować, bo są z tym zostawieni sami. Jeszcze muszą czasami mocno, że się tak wyrażę, walczyć z członkami komisji, która ocenia zasadność tych projektów, żeby ich przekonać do tego, że ten projekt ma być zrealizowany. A potem, jeżeli się okazuje, nawet ten projekt przejdzie, zyskuje akceptację bardzo dużego grona ich sąsiadów, to okazuje się, że ostatecznie na przykład nie jest realizowany.
Pani Rada, tylko ja przepraszam, jeśli na chwilę wejdę w słowo. Panie proszę Państwa, bo ja jestem bardzo cierpliwy, ale jesteśmy w punkcie w sprawie rozpatrzenia skargi. Jak gdyby i na ten temat proszę zabierać głos. Odchodzimy w ogóle od tematu teraz. Rozumiem, że szerszy kontekst, ale odchodzimy kompletnie od
projektu uchwały. Ale zdążyła panie przewodniczący skończyć. Także bardzo proszę. To moja gorąca prośba o to, żeby Rada po raz kolejny pochyliła się nad tematem kompleksowej analizy stanu wykonania tych projektów. Rada może zlecić w każdej chwili ad hoc taką kontrolę Komisji Rewizyjnej. Ja po raz kolejny proszę, abyśmy do tego tematu wrócili, jako Rada się nad nim pochylili i przyjęli odpowiednią uchwałę w głosowaniu w Radzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna. Proszę pani Katarzyna Radzikowska.
Tak się składa, że jako członek Komisji Skarg i Wniosków dosyć dokładnie się zapoznałam ze sprawą niezrealizowanych wycieczek i w tej sprawie była dosyć obszerna i dyskusja, i dokumentacja. Tutaj w projekcie tej uchwały jest jakaś tam cząstka sprawy zaprezentowana i oczywiście papier przyjmie wszystko, ale prawie robi wielką różnicę. Prawda jest taka, że ten projekt niestety został położony z uwagi na bardzo późny start realizacji. wyjaśnienia wydziału, który w tej sprawie procedował, były dosyć mętne, niejasne. Oczywiście papier się znajdzie, tak jak powiedziałam, natomiast ja mam absolutnie przekonanie, że to jest jeden z przykładów projektów po prostu zaprzepaszczonych, źle zrealizowanych. To był projekt, który miał docierać do uczniów. Sama wiem, jako mama dwojga uczniów, że żaden projekt tego typu do klas moich dzieci nie dotarł, nie skorzystały z bezpłatnych wycieczek, a mogły. Tymczasem wiem od wielu mieszkańców, że po prostu też ta oferta często szkół wynika, jest to oferta najczęściej komercyjna, płatna. Tutaj ta szansa została moim zdaniem w dużej mierze zaprzepaszczona. Szkoda projektu, który był naprawdę, spotkał się z ogromną akceptacją, był projektem zwycięskim. Tu przychylam się też do słów Ani Wawrzynieckiej, że to jest jeden z przykładów, ale ta procedura w budżecie obywatelskim, projektów, które wygrały, a nie zostały z jakichś powodów zrealizowane lub częściowo zrealizowane, to jest bardzo przykra sytuacja, taka, która zabija absolutnie obywatelskość. Dziwi mnie to, że akurat partia, która ma w słowie obywatelska, w ten sposób działa w Wilanowie. I ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że te projekty, niestety wiele projektów ma pecha. Nie pomaga urząd mieszkańcom, a przykład niestety ten również pokazuje, że każdy projekt można zabić. Ja będę przeciw uznaniu tej skargi za bezzasadną, bo absolutnie w pełni jestem przekonana, że ten projekt można i trzeba było zrealizować należycie, a to nie miało miejsca. Wiem po zapoznaniu się po prostu z całością sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i wracam. Zgłaszał się pan Paweł Kulka. Osoby, które zabrały głos, proszę o odhaczenie do symbolu dłoni w sekcji uczestnicy. Dziękuję i proszę, daję głos pan Paweł Kulka.
Dziękuję panie przewodniczący. Tylko słowo uzupełnienia. Chodzi właśnie o ten powód nie zrealizowania tego projektu w całości. Tak jak już koleżanki podniosły tą sprawę, chodzi o czas, tak? My widzimy, jak te projekty, w jakim czasie one są realizowane, tak? I zgadzam się z panem przewodniczącym, że jeśli ten projekt się realizuje po roku, tak, to już te ceny są zupełnie inne i wycena tego projektu powoduje to, że się nie ma chętnych do realizacji, więc myślę, że też na tym się warto skupić i dlatego uważam, że kontrola komisji rewizyjnej byłaby wskazana, tak, w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pani radna Drewniak macha mi ręką przed ekranem, tak? To rozumiem, chcę zabrać głos. To oddam głos pani radnej Drewniak, natomiast proszę ten symbol dłoni w sekcji uczestnicy podnosić. Wtedy ja wiem, że ktoś na pewno chce zabrać głos, bo cały czas to obserwuje. Proszę bardzo, pani Anna Drewniak.
Szanowni Państwo, to nie do końca. Po raz pierwszy, jak był wystąpiony przetarg na ogłoszenie tych wycieczek, rzeczywiście była za mała kwota. Po czym był i zmieścił się ten projekt w kwocie, która była w budżecie partycypacyjnym, tylko nie starczyło z tego, co wysłuchałam na komisji dokładnie, czasu, może chęci, może woli nauczycieli, żeby wychodzić z dziećmi na te wycieczki. Szkoda, bardzo dobry projekt, niezrealizowany. Mówię, rodzice często muszą płacić za wyjście. Tu było w ramach budżetu partycypacyjnego. Uważam, że tutaj zabrakło dobrej woli, jakiejś, ja mówię, najpierw strajk, później mało czasu, a dobry projekt zmarnował się w niewielu szkołach, po jednym wyjściu było i musimy poważnie podchodzić. Ja też czekam na odpowiedź komisji z miasta na temat mojego budżetu partycypacyjnego, monitoringu Husarii, Petychorsta. Mam nadzieję, że się nie doczekam. Będę, jeżeli nie, to będę ponownie pisała skargę, dlaczego nie został zrealizowany, mimo zwycięskiego. Naprawdę dużo głosów został. To, co mówili koledzy, co mówiły koleżanki i koledzy, słuchajcie, to jest bardzo ważne dla mieszkańców. Jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić, już w tym roku jest dużo mniej zgłoszeń, już ludzie nie podchodzą z tym zapałem, niebawem w ogóle nie będzie, nie chciał brać udziału w tym budżecie partycypacji. Dziękuję bardzo. A wszyscy, kto to wykonywał, ile pracy kosztuje. Dziękuję.
Dziękuję. I jest jeszcze jedno zgłoszenie. wszyscy partycypanci. Proszę, pani Urszula Włodarska-Sęk.
Słuchać mnie, tak?
Tak, słuchać.
Dobrze. To też chciałam zabrać głos akurat w tej sprawie, dlatego że po pierwsze jestem członkiem Komisji Spraw Wniosków i Petycji. Znam doskonale tę sprawę. Rzeczywiście komisja zapoznała się z pełną dokumentacją, bardzo szczegółową, przedstawioną w tej konkretnej sprawie. Zarówno przeanalizowaliśmy skargę, jak i wyjaśnienia zarządu. Również zapoznaliśmy się z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez kontrolę z Urzędu Miasta. I ja powiem tak, z dwóch stron, jak ja to widzę i jak też to przedstawiałam i jakby opiniowałam na komisji. Po pierwsze, i zgadzam się z przedmówcami, że jest to na pewno przykre dla autora projektu, że nie został zrealizowany albo zrealizowany w części, jeżeli jest taka sytuacja, bo rzeczywiście wymaga to zaangażowania osobistego, poświęconego czasu, żeby taki projekt przygotować, a następnie przekonać mieszkańców do głosowania na ten projekt. Natomiast w przypadku tego konkretnego projektu wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Trzeba jednak obiektywnie spojrzeć na to szerzej. Projekt był realizowany w roku, w którym mieliśmy strajk nauczycieli. To był to projekt dotyczący szkół. Bo po pierwsze w kwietniu zaczął się strajk, trwał on praktycznie do końca roku szkolnego. Nauczyciele musieli nadrobić zaległości. Wiemy, że w szkołach publicznych podstawą jest podstawa programowa, realizacja podstawy programowej i nikt nie myślał o tym, żeby zrezygnować z zajęć lekcyjnych i uczestniczyć w jakichkolwiek ucieczkach czy wyjściach. Tak było we wszystkich szkołach. Moje dzieci też tak miały, bo trzeba było nadgonić naukę. A z tego, co przedstawione zostały nam dokumenty, w wakacje przystąpiono do poszukiwania wykonawcy tego projektu. Ogłoszono, znaczy chyba w trybie zapytania rynku, zgłoszone zostały oferty, które wielokrotnie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten projekt. Tak? A projekt ma ograniczony budżet i w tym budżecie musi się zamknąć. W związku z czym urząd zdecydował o tym, żeby ten projekt zrealizować w inny sposób, właśnie w programie małych dotacji. Zgłosiły się dwie firmy, gdzie mieściły się w budżecie i były w stanie wykonać ten projekt. Natomiast wiecie, się już po pierwsze rozpoczął rok szkolny, a wrzesień jest zawsze miesiącem, kiedy się wszystko dociera, ustala w szkołach i też jeszcze nie wiadomo, jak ten program będzie wyglądać, jak się będą wyglądały. Kolejna rzecz, szkoły miały do dyspozycji po 100 zł na ucznia i wiem, że chcieli wykorzystać. W mojej szkole było to wykorzystywane, tak? Były te 100 zł na ucznia, na wyjścia zrealizowane. Oprócz tego projektu, na pewno cennego, jak były też inne darmowe wycieczki. To nie jest tak, że w szkołach publicznych są tylko i wyłącznie wycieczki odpłatne. Również na przykład moje dzieci uczestniczyły w bardzo ciekawym cyklu wycieczek do Pałacu Wilanowy, do ogrodów wilanowskich. Były nieodpłatne i były realizowane. Tak? Także wiele nauczyciel wybiera, z których programów korzysta, z jakich wycieczek skorzysta. Jak wiemy, wrzesień, grudzień to jest bardzo krótki okres, jeżeli chodzi o szkołę, bo za chwilę mamy dni wolne. W grudniu praktycznie szkoła jest nieczynna i rzeczywiście w związku z tym, na tyle, na ile było można czasowo, ten projekt został zrealizowany. Także uważam, że moja opinia jest taka, że wszystko, co było możliwe, zostało wykonane. Były podejmowane różne kroki, żeby ten projekt zrealizować. Niefortunnie stało się, że trafiło to na taki okres, na taki rok szkolny, a nie inny, że tego czasu po prostu było mniej. W związku z czym zrealizowany w takim zakresie, w jakim mógł być zrealizowany. Oczywiście też bym sobie życzyła, żeby projekt był zrealizowany w 100%. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej za te wyjaśnienia. Więcej zgłoszeń nie widzę. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do procedury głosowania. Druk numer 107, projekt uchwały Rady Dzielnicy Gnojów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani bez danych osobowych, tak, na zarząd dzielnicy Gnojów Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawa prawna jak w materiale. Paragraf pierwszy. Uznaje się skargę z dnia 10 lutego 2020 roku pani XXX na zarząd dzielnicy Gnojów Miasta Stołecznego Warszawy za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Dzielnicy Gnojów Miasta Stołecznego Warszawy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam rozpoczęcie procedury głosowania. Włączam, proszę Państwa, wszystkie mikrofony i będę odczytywał po kolei z listy i proszę o zagłosowanie, czy ktoś jest za podjęciem uchwały, czy jest przeciw podjęciu tej uchwały, czy się wstrzymuje. Proszę bardzo, Czarnecki Paweł.
Jestem za.
Za. Jurek Anna.
Jestem przeciw.
Przeciw. Gabriel Małgorzata.
Wstrzymuję się.
Wstrzymujący. Jest Magdalena.
Za.
Głos za. Kopeć Izabela.
Jestem za.
Głos za. Królak Hubert. Głos za. Królicki Przemysław.
Jestem za.
Głos za. Krzyżanowski Rafał.
Jestem za.
Kulka Paweł.
Jestem przeciw.
Przeciw. Szpejko Tomasz.
Nie?
Jeszcze raz, nie słychać było?
Wstrzymuję się.
Głos wstrzymuję. Laskowska Bożena.
Jestem za.
Głos za. Mikulski Piotr.
Jestem za.
Za. Słuchacki Marcin. Czy kciuk w górę ma oznaczać głos za, tak? Chyba głową, że tak. Głos za. Radzikowska Katarzyna.
Przeciw.
Głos przeciw. Sadowska Ewa.
Jestem za.
Za. Skolimowska Olga.
Jestem za.
Za. Dziękuję. Świderska Anna.
Za.
Za. Wachowska Sylwia.
Wstrzymuję się. Wstrzymuję się.
Głos wstrzymujący. Wawrzyńska Anna.
Wstrzymuję się.
Wstrzymujący. Włodarska Sękurszula.
Jestem za.
A Zygańska Danuta.
Jestem za.
Głos za.
Jestem za.
Dziękuję. Wszyscy oddali głosy. Zamykam głosowanie. Poproszę o wyświetlenie wyników głosowania. Każdego z Państwa radnych poproszę, aby jak już będą wyświetlone, przyjrzeli się liście, czy wszystkie głosy są tak, jak Państwo oddali. Państwu chwilę na zapoznanie się z wynikami głosowania. Nie ma żadnych sprzeciwów co do wyników głosowania, zatem odczytam te wyniki. Głosowało 21 osób, 14 głosów za, 4 głosy wstrzymujące i 3 głosy przeciwne. Zatem uchwała została przez Radę Dzielnicy podjęta. Dziękuję za wyświetlenie wyników głosowania i przechodzę do punktu numer 7. Jest to projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustania maksymalnej liczby zezwoleń na przejazd pojazdów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Też krótka informacja. Krótka informacja o tym projekcie. W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę numer 35/1071/2020 w sprawie wystąpienia do Rad Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Pismem znak, już nie będę czytał tego znaku, tak, ale jest to pismo z dnia 28 sierpnia bieżącego roku, data wpływu 31 sierpnia bieżącego roku. Dałem z upoważnienia przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy pan Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, przekazał do przewodniczących rad dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy tę przedmiotową uchwałę, o której mówiłem, Rady Miasta Stołecznego Warszawy, oraz zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Sprawę przekazałem do komisji właściwej, czyli spraw społecznych zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, która w dniu 3 września zajęła się tą sprawą, i proszę o zabranie głosu przewodniczącą tej komisji, panią Annę Świderską, aby przedstawiła nam wynik prac komisji.
Panie przewodniczący, członkowie komisji na ostatnim posiedzeniu przyjęli, znaczy pozytywnie zaopiniowali projekt Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję.
Czyli projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, oczywiście uzasadnienie Państwo też z całym materiałem, w tym projektem uchwały Rady Miasta, macie to Państwo w swoich materiałach, była możliwość pełnego zapoznania się z tym. Czy są jakieś pytania, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń, zatem odczytam projekt tej uchwały, przypomnę druk numer 108 i przystąpimy do głosowania. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Widanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, podstawa prawna jak materiale, paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Widanów Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy stanowiący załącznik do uchwały nr 35/1071/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 roku. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, dyrektorowi Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Dzielnicy Widanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram zatem głosowanie nad tym projektem. Włączam Państwu wszystkie mikrofony i zgodnie z listą obecności z Państwa to, jak głosuję w tej kwestii. Czarnecki Paweł.
Jestem za.
Dziękuję. Drewniak Hanna.
Wstrzymuję się.
To. Gabriel Małgorzata.
Jestem przeciw.
Sprzeciw. Magdalena.
Jestem za.
Poseł.
Jestem za.
Za. Ula Hubert. Jestem również za. Muliński Przemysław.
Za.
Za. Żenowski Rafał.
Jestem za.
Za. Kulka Paweł.
Wstrzymuję się.
Głos wstrzymujący. Człowieko Tomasz. Jeszcze raz można.
Jestem przy.
Tomasz. Dobrze. Laskowska Bożena.
Jestem za.
Za. Miśbuski Piotr.
Jestem za.
Za. Laskowski Marcin. Za, tak? Za. Radzikowska Katarzyna.
Przeciw.
Głos przeciw. Sadowska Ewa.
Jestem za.
Za. Imowska Olga.
Jestem za.
Za. Świderska Anna.
Za.
Głos za. Bachowska Sylwia.
Wstrzymuję się.
Okay, głos wstrzymujący. Wążeniewska Anna.
Wstrzymuję się.
Wstrzymujący głos. Włodarska Sękurszula.
Za.
Za. Zagańska Danuta.
Jestem za.
Za. Dobrze, wszyscy dali głosy, zatem zamykam głosowanie i poproszę o policzenie głosów i przedstawienie nam wyników głosowania. Proszę, aby każdy z Państwa również zweryfikował, jeżeli są jakieś błędy, proszę o ich niezwłoczne zgłoszenie. Nie słyszę głosów sprzeciwu co do wyników głosowania, zatem odczytuję. 21 głosów oddanych, 14 głosów. 3 głosy przeciw. Uchwała została zatem przez Radę przyjęta. Dziękuję. Zatem uchwała przyjęta i możemy przejść, proszę Państwa, do punktu 8. Punkt 8 to przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Dzielnicy. Projekt protokołu został przekazany Państwu Radnym w ostatnim terminie. Do treści protokołu nie zgłoszono żadnej uwagi. Jest przeciwny głowi. Kilku uwag, nie słyszę ich, zatem protokół uznaję za przyjęty. Dobrze, proszę Państwa, kolejny punkt to punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę w sekcji partii zbans o podniesienie tak zwanej dłoni. Będę udzielał głosu po kolei. Pani Olga Skolimowska, pani Izabela Kopeć, pani Sylwia Wachowska, pani Urszula Włodarska-Sęk, pani Katarzyna Radzikowska, pan Paweł Kulka. Te osoby, widzę, się zgłosiły. Nie wiem, czy powiem szczerze, przyznaję tak, czy na pewno tą kolejność, ale tak jak one łapki się pojawiały, tak? Tak próbowałem je odczytać. Kto mówię pierwszy? Pani chyba Skolimowska była pierwsza. A i pani Gabryl.
Ja też zgłaszałem.
Tak, to nie mam tej... A teraz widzę, pan Kuszłejko.
Ja też się zgłosiłam.
Mówiłem.
Tak?
Widzę, tak.
Nie było mojego nazwiska.
Dobrze, to proszę pani Skolimowska. To widzę, już teraz widzę, tak? To też jest. Dobrze, pani Skolimowska, proszę o zabranie głosu. I proszę od razu o odhaczenie tej łapki, to nie będzie mi już, jak powiem, wracała mojej uwagi, patrząc na listę głosów. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja bym chciała bardzo prosić o informację, jak wyglądała edukacja zdalna w szkołach w okresie do czerwca bieżącego roku, a jak placówki oświatowe są przygotowane na ewentualność pracy zdalnej obecnie.
Dziękuję. Tak, pytanie do zarządu. Który z panów burmistrzów zabierze głos? W międzyczasie pani Zgańska też dzwoniła, że podnosiła łapkę i się nie odhaczyła. Który z panów burmistrzów zabierze głos?
Ja poproszę o głos.
Proszę, pan burmistrz Artur Kuczyński.
Tak jest. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o tą edukację zdalną, jak wiadomo, zeszły semestr praktycznie prawie w całości to były zamknięte szkoły i rzeczywiście uczyliśmy się tej edukacji zdalnej. Wydaje się, że im bliżej końca roku, tym już dochodziliśmy do perfekcji i gdyby teraz, nie daj Boże, taka okoliczność miała miejsce, to chyba jesteśmy już na nią przygotowani w pełni. Oczywiście wystartowaliśmy z różnym skutkiem. Różne szkoły różnie bo też miały różne możliwości techniczne i od takiego modelu pół na pół, czyli pół zdalne, pół powiedzmy sobie zadawanie prac domowych, doszliśmy prawie do kompletu w czerwcu. Przy tym chcę zauważyć, że praktycznie w 100% nauczyciele mieli kontakt z dziećmi. W sposób oczywiście różny, ale mieli tam kilka dosłownie przypadków dzieci cudzoziemców, które po prostu w ogóle wyjechały z kraju i nie było z nimi kontaktu, odnotowaliśmy, a pozostałe dzieciaki były zaopiekowane, jeśli tak można powiedzieć, edukacyjnie. Tak jak mówię, im dłużej trwał ten stan, tym bardziej się udoskonaliśmy. Nauczyciele też się troszeczkę douczali. Szkoły udostępniały laptopy ze swoich pracowni komputerowych tym uczniom, którzy takich laptopów nie posiadali. Zostały też kupowane pakiety internetowe dla nauczycieli, którzy na przykład nie mieli wystarczająco szybkiego internetu u siebie w domach, a takie lekcje musieli prowadzić. Były też dokupowane ze środków szkół dodatkowy sprzęt komputerowy i to rzeczywiście zaczęło już pod koniec roku funkcjonować dobrze. Oczywiście działano na bazie różnych instrumentów informatycznych. W większości były to Teams, ale była też szkoła, która działała na Zoomach. W tej chwili miasto stołeczne Warszawa wprowadza taki portal do Warszawa, który jest testowany. Właściwie jego test odbywał się przed końcem roku szkolnego. W tej chwili dołączyły kolejne szkoły. My w tej chwili czekamy na szkolenie dla nauczycieli trzech naszych szkół. To jest szkoła numer 400, czyli Ośkórlecka Nowa Szkoła, szkoła w, żebym nie pomylił się, szkoła w Sile Duchowskiej i szkoła przy Uprawnej oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale docelowo, czyli myślę w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, wszystkie szkoły w Warszawie będą korzystały z tej platformy Edu Warszawa i będzie już to ujednolicone. Także tak jak oczywiście tutaj, gdzie nie było tych możliwości technicznych bądź po jednej, bądź po drugiej stronie, trzeba tutaj powiedzieć, były zadawane prace domowe, był korzystany Librus. Były nawet takie wyjątkowe przypadki, gdzie prace domowe były dostarczane w takiej bardzo tradycyjnej formie, wręcz kopertowej, ale to dotyczy dosłownie kilku rodzin, które się znajdują pod opieką naszego ośrodka pomocy społecznej, więc mamy takie przekonanie, że przez ten trudny okres dla wszystkich, i dla rodziców, i dla nauczycieli, żaden z naszych dzieciaków uczęszczających do szkoły nie został bez takiego rzeczowego kontaktu ze szkołą. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu.
Ja tylko
chciałam dopytać się coś. Dobrze, proszę.
Chciałam się dopytać, czy jest szansa również na włączenie w program Edu Warszawa przedszkoli?
Ja nie chciałbym przekłamać. Szkoły będą włączone wszystkie na pewno. Ja myślę, że włączenie w drugim etapie przedszkoli jest zasadne i na pewno ja będę za tym na forum tych burmistrzów oświatowych, a takowe mamy, będę za tym optował.
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu i pani radnej. Pani Izabela Kopacz, proszę bardzo.
Chciałam powrócić do tych projektów obywatelskich i chciałam zapytać, jaki jest etap wykonania projektów, które składane oczywiście były przez członków Stowarzyszenia Pozytywnych Wilanów, które przeszły, miały pozytywną opinię. Konkretnie chodzi o oświetlenie na ulicy Sarmackiej i oświetlenie ścieżki nad Jeziorkiem Powsinkowskim. I to wszystko. Dziękuję.
Proszę pan burmistrz Buczyński.
Jeden z projektów jest jakby tutaj w moim pionie, drugi z projektów jest w pionie burmistrza Wiśniakowskiego, to nie będę mu to odbierał chleba. Ja powiem o oświetleniu przejść pieszych na ulicy Sarmackiej. Ta procedura się kończy. Powiem tyle, że 21 września, to jest poniedziałek najbliższy, nastąpi otwarcie ofert i w tym roku te doświetlenia będą wykonane.
A ja, jeśli można, to ustosunkuję się do tego montażu oświetlenia alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim autorstwa, jeśli dobrze pamiętam, pani. Tutaj taka informacja, że została opracowana dokumentacja projektowa po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych. Liczymy, że to będzie do końca września. Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. No i liczymy na to, że projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku, o ile oczywiście przetarg nie przyniesie żadnej niespodzianki, na przykład przekroczonego budżetu, bo to nam się zdarza w projektach budżetu obywatelskiego, co jest niezależne od nas, one są szacowane przez autorów projektów, także także czasem są niedoszacowane i tak to wygląda. No niemniej jesteśmy tutaj na dobrej drodze do pozytywnej realizacji tego projektu. Mamy środki, tą decyzję administracyjną, którą procedujemy, to jest oczywiście zgłoszenie robót budowlanych, opinia estetyki miasta, projekt został odebrany i jeszcze będzie opinia Wydziału Ochrony Środowiska o tymże zamierzeniu inwestycyjnym i to chyba komplet informacji w tym zakresie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Proszę pani Sylwia Wachowska.
Dziękuję. Ja mam pytanie dotyczące budżetów partycypacyjnych. No w tej chwili już jest to budżet obywatelski. Dzisiaj minął termin składania ofert dotyczący postępowania przetargowego w zakresie zagospodarowania terenów zieleni właśnie w ramach realizacji projektów dotyczących między innymi posadzenia roślin na terenie Wilanowa Wysokiego i chciałam zapytać, czy mamy informacje na ten temat, ile wpłynęło ofert, oraz jakie były ceny? I jeszcze drugie pytanie dotyczące też tego realizacji tego postępowania przetargowego, ponieważ główny architekt tego projektu zrobił to w szerszym zakresie niż było to postępowanie przetargowe. Ja chciałam zapytać, czy istnieje możliwość realizacji tego w tym roku, czy też w przyszłym, aby to rozszerzyć i wykonać to zgodnie z zaleceniami architekta projektu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani radnej i zapraszam do głosu i na ustawę.
Bardzo Śmiechowski, jeśli można.
Proszę bardzo pani.
Ja, panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie pamiętam wszystkich projektów z budżetu obywatelskiego, ale w zakresie tego projektu rzeczywiście dzisiaj było otwarcie ofert, do dzisiaj był termin. Informacja z otwarcia ofert jest taka, bo ten projekt składał się z dwóch części w ogóle, z części zielonej poczekalni przy pętli autobusowej, mówię o tym przetargu, i projekt więcej zieleni, mniej betonu na Wilanowie Wysokim. Tutaj jest informacja taka, że jeżeli chodzi o zieloną poczekalnię, przy pętli autobusowej, to oferenci zmieścili się w kwocie przeznaczonej na ten projekt. Natomiast jeżeli chodzi o więcej zieleni, mniej betonu na Wilanowie Wysokim, to jest niestety projekt troszeczkę niedoszacowany. Tam autorka projektu, zresztą pani Sylwia, pani radna Wachowska, wyceniła go na 77 800 zł i w przetargu była próba realizacji zakresu tylko tego objętego projektem. My rzeczywiście czasami projektujemy troszeczkę szerzej, jeśli widzimy, że projekt jest ciekawy, że można go jeszcze jakoś tam bardziej wpisać w otoczenie, rozszerzyć, to rzeczywiście na etapie projektu projektujemy troszeczkę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o przetarg, no to po prostu wpisujemy to, co jest przedmiotem projektu. No i tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to niestety budżet został przekroczony. Oczywiście informacja z otwarcia ofert będzie opublikowana na stronie. Myślę, że spróbujemy jeszcze jedno postępowanie przetargowe zrobić. Być może oferenci, kiedy dowiedzieli się, jaki był budżet, troszeczkę inaczej skalkulują oferty. No i takie mamy plany. Natomiast jeżeli chodzi o realizację w części zielonej poczekalni przy pętli autobusowej, to tutaj będzie realizacja już po tym przetargu, dlatego że wykonawcy zmieścili się w szacowanym budżecie przez autora projektu.
Dziękuję. Kolejną osobą, którą zapraszam do głosu, jest pani radna Ursula Włodarska-Sęk. Sekunda. Teraz proszę.
Tak? Dziękuję bardzo. Ja mam tak naprawdę pytania do burmistrza Wiśniewskiego. Pierwsze pytanie moje to jest taka dość teraz gorąca sprawa dotycząca ubiegłego tygodnia. Tutaj było poruszenie duże u nas na zawodach, bo został otwarty nowy sklep Media Expert i mieszkańcy zauważyli, że jest bardzo mocno oreklamowany. Tak? Ja zgłaszałam
Zgłaszam do urzędu, wysyłałam zdjęcia sam do Media Expert też, że no, bardzo to zaburza tutaj naszą okolice, jest to, że jest to niezgodne z przepisami, żeby to sprawdzić, zweryfikować. Mam takie pytanie w związku z tym, czy jakie działania urząd podjął w ramach interwencji, te banery, te reklamy nadal wiszą, a jeszcze w dodatku w nocy są podświetlane, co jest po prostu, no, z daleka to widać, razi po oczach, zupełnie się nie wpisuje tutaj w naszą okolicę, w jakby otoczenie tutaj Parku Marysin Pałacu, Wilamskiego Parku Kulturowego, no i oczywiście jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Więc to jest jedno moje pytanie i drugie pytanie też dotyczące środowiska, a więc takie pytania do mieszkańców, czy jest możliwość postawienia koszy na śmieci w wału Zawadowskiego, powiedzmy na odcinku od Jary do Zaścankowej, bo to jest taki teren, gdzie bardzo dużo osób wychodzi z psami na spacery. Nie ma żadnego kosza, żeby wyrzucić odchody, nie ma też żadnego kosza, żeby wyrzucić jakiekolwiek śmieci i w ogóle tej policji się nie stawiamy. Czy jest możliwość postawienia tam kosza na śmieci? Dziękuję.
Dziękuję pani radna. Proszę pan burmistrz Wiśniakowski, jeśli już tak.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pani Radna, jeżeli może od końca, jeżeli chodzi o te kosze na śmieci, to oczywiście przeanalizujemy tę sytuację i to jest trochę tak, że no, jesteśmy po rozstrzygniętym przetargu na obsługę koszy, więc bardziej musimy pomyśleć, czy gdzieś jest zbyt duże zagęszczenie i czy możemy być może przestawić jakiś kosz we wskazany przez Panią teren, żeby tutaj jakoś tak doraźnie rozwiązać tę sytuację. Natomiast przeanalizujemy to i jeśli rzeczywiście tam jest za mało koszy na wskazanym odcinku, to po prostu przy następnym przetargu spróbujemy dogęścić. No ale to mówię, następne postępowanie przetargowe nie będzie prędko, dlatego takie doraźne rozwiązanie jak najbardziej tutaj bym widział i to będzie analizowane. Jeżeli chodzi o reklamę Media Expert, to chciałem Pani Radnej bardzo podziękować za podjętą interwencję tego pierwszego dnia, kiedy rzeczywiście otworzył się ten supermarket czy ten sklep i pojawiły się tamte reklamy. To wiem, że Pani dzwoniła do urzędu i też Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa od razu wystosowała pismo do Państwowego Inspektora, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie weryfikacji tego, czy pod kątem przepisów prawa budowlanego te reklamy spełniają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wiemy, tam obowiązuje plan, który dopuszcza reklamy wysokości 2,5 metra, także to na pewno będzie podlegało weryfikacji pod tym kątem. Myślę, że to zostanie zrealizowane przez PIN w terminie ustawowym i jak będzie jakaś informacja zwrotna, to oczywiście Panią Radną poinformujemy. No i oczywiście pozostaje mi tylko wyrazić żal, że nie możemy jako urząd tutaj zadziałać jeszcze w oparciu o przepisy uchwały krajobrazowej. Ona, jak Państwo wiecie, została uchylona przez wojewodę mazowieckiego i aktualnie jest planowane rozstrzygnięcie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym tej kwestii. Warszawa się odwołała. No moglibyśmy jeszcze zahaczyć o przepisy związane z estetyką, wynikające wprost właśnie z tej uchylonej niestety uchwały krajobrazowej. Zobaczymy, jaki będzie jej los.
Dziękuję. Pani Anna Wawrzyniecka. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam tak wrócić do kwestii, którą omawialiśmy na poprzedniej sesji Rady i też była ona przedmiotem mojej interpelacji do zarządu, a mianowicie chodzi mi o bezpieczne dojście do szkoły, nowej szkoły SP400 od strony Arbuzowej i doświetlenie ulicy Paprotki, którędy dzieci z tamtego rejonu do szkoły dochodzą. Nadchodzi jesień, coraz szybciej robi się ciemno. Mieszkańcy się tym mocno niepokoją.
niepokoją, no bo widzą po prostu, że w późniejszych godzinach dzieci będą wracały po ciemku. Więc moje pytanie jest takie, co się w tym zakresie zmieniło? Państwo deklarowaliście, że trwają jakieś rozmowy, podejmowane są jakieś działania. Pytanie, czy one dały jakiś efekt i możemy liczyć w jakimś racjonalnym terminie na tym, że dojście od tamtej strony do tej szkoły zostanie w jakiś sposób uporządkowane i będzie bezpieczne. Drugie pytanie dotyczy budowy ulicy 14 KDD. Pan burmistrz wspomniał, że jesteśmy, czy w tej chwili to ono jest na etapie odwołania do wojewody. Chciałam zapytać o to, jakie są argumenty powoływane przez stronę, która się odwołała od tej decyzji. Jeżeli pan burmistrz może nam to skomentować. Kolejne pytanie dotyczy kwestii funkcjonowania szkół w okresie teraz zaostrzonych tych rygorów sanitarnych. Pytanie, jaka jest właśnie sytuacja, jak szkoły sobie z tym poradziły, jakie rozwiązania zostały wdrożone, czy są jakieś problemy, jeżeli tak, to jakie, i czy są jakieś problemy szkół z poradzeniem sobie z tą sytuacją, z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań albo zakupem sprzętów. No i czy mamy problemy z kadrą w szkole? Mam na myśli kadrę nauczycielską, ale również tą kadrę obsługującą, ponieważ no, mówi się dosyć dużo ostatnio na temat tego, że część nauczycieli zrezygnowała z pracy w szkole w obawie o swoje zdrowie albo z uwagi na po prostu przeciążenie tymi wszystkimi sprawami, które w tej chwili w szkołach się dzieją. I tu przy okazji tej kwestii chciałabym przypomnieć, że od chyba już prawie 2 miesięcy, w każdym razie przez wakacje, dopraszam się o organizację osobnej sesji Komisji Edukacji poświęconej właśnie tematowi działalności szkół w czasie pandemii. I jak do tej pory takie spotkanie nie zostało zorganizowane. Wydaje mi się, że kilka minut takiej dyskusji na sesji rady to jest zdecydowanie za mało, żeby się dobrze zapoznać z tą sytuacją. Uważam, że potrzebujemy spotkania z dyrektorami szkół, żeby o konkretnych rzeczach w ramach Komisji Edukacji porozmawiać. Także po raz kolejny apeluję, tym razem już na forum całej rady, żebyśmy takie posiedzenie komisji zorganizowali i będę o nie apelowała do skutku. Kolejny punkt. Przepraszam, czy mnie słychać, bo chyba było jakieś przerwanie połączenia.
Słychać, tak. Jest okej wszystko.
Czy mnie słychać?
Tak. Jest wszystko.
Przepraszam, czy państwo mnie słychać? Przepraszam, tak? Bo zniknął mi obraz po prostu i nie wiedziałam, czy nie przerwało połączenia. Kolejny punkt, czy pytanie dotyczy wyników spotkania w sprawie wywozu śmieci, które odbyło się jakiś czas temu w dzielnicy z władzami, z przedstawicielami władz miasta i z przedstawicielami firmy, która zajmuje się tym konsorcjum. Chciałam zapytać, jakie są konkretne ustalenia z tego spotkania, a przede wszystkim, czy w jego wyniku zadziało się coś i są jakieś pozytywne efekty i reakcja na postulaty mieszkańców, które były zgłaszane w trakcie tego spotkania. I ostatnie pytanie, temat skateparku dla dzieci. Mamy z tym nieustające problemy. Jest to jakby zarzewiem konfliktów z mieszkańcami, ponieważ no, dzieci w różnych nie najlepszych miejscach jeżdżą na deskorolkach, na hulajnogach. Pytanie, czy dzielnica widzi możliwość zorganizowania takiego chociażby w jakimś niewielkim zakresie miejsca do tego typu zabaw w rejonie szkoły SP400 na terenach, które są wokół tej szkoły, bądź inne miejsce, nie wiem, parking przed dzielnicą, wydzielenie części, bądź ostatnio pojawiła się inicjatywa, żeby taki skatepark zorganizować pod estakadą południowej obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa. I to w sumie tyle, bo kwestia skierowania ruchu na Ursynów i na Wilanów przy okazji budowy POW czy otwarcia POW już była przedmiotem dyskusji, także tutaj już informacja była. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kilka tematów, więc pewnie panowie burmistrzowie się podzielą. Kto z panów burmistrzów zabierze pierwszy głos?
To może ja o tym spotkaniu. Dobrze, to jeżeli chodzi o to spotkanie dotyczące wywozu śmieci, jak Państwo wiecie, kwestia gospodarki odpadami w mieście stołecznym Warszawy jest prowadzona przez Biuro Gospodarki Odpadami. Na to spotkanie zaprosiliśmy dyrekcję biura. To było spotkanie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych. Doprosiliśmy też Państwa radnych, także byli przedstawiciele Rady Dzielnicy Wilanów na tym spotkaniu. Zostały omówione problemy związane ze zbiórką odpadów na terenie dzielnicy. Mi zależało na tym, żeby pan dyrektor bezpośrednio od państwa wysłuchał tych zastrzeżeń i od przedstawicieli wspólnot, zarządów wspólnot mieszkaniowych. Te wszystkie problemy zostały zgłoszone, omówione. No, konkret z tego spotkania jest taki, że nie musicie Państwo zwracać się do biura tylko i wyłącznie przez 19-115. Jest nowy kanał, można powiedzieć, taki osobisty pana dyrektora. Pan dyrektor przedstawicielom wspólnot i Państwu radnym podał swój osobisty telefon komórkowy. Podawane były też telefony przez przedstawicieli wykonawcy, który tutaj zajmuje się zbiórką odpadami. To, co mogliśmy zrobić jako dzielnica, uważam, że zostało zrobione. Przybliżyliśmy instytucje państwu. Popieramy te zastrzeżenia, które są. Liczymy na to, że Biuro Gospodarki Odpadami też będzie rzeczywiście te problemy rozwiązywać, uwzględniając część postulatów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając to poprzez nakładanie kar na firmę wykonawczą, uwzględniając te postulaty w zakresie tego, co jest możliwe w ramach obowiązującego kontraktu, przesyłanie dostosowanych samochodów, jeżeli chodzi o odbieranie tych odpadów, szczególnie z poziomu minus jeden. Liczymy na to, że te problemy będą rozwiązane na linii biuro zarządcy wspólnot. Troszeczkę trwało, zanim dyrekcja przyjechała do nas. No, biorąc pod uwagę, że biuro obsługuje 18 dzielnic, należy mieć na uwadze to, że gdy pan dyrektor jeździł tylko raz w miesiącu do jakiejś dzielnicy, to półtora roku zajęłoby mu objechanie Warszawy, a rzeczywiście na co dzień musi walczyć o odpady w całej Warszawie. Niemniej ten kontakt jest, także zachęcam do kontaktów bezpośrednich wtedy, kiedy 19-115 nie działa. I tutaj widziałem jeszcze...
Panie burmistrzu, przepraszam, jeśli mogę, to tylko się wtrącę, bo nie usłyszałem, albo to mi padło, czy godziny odbioru odpadów będą zmienione, no bo jednak od 5 rano to jest bardzo wcześnie i po prostu mieszkańcy są budzeni, szczególnie odbiorem szkła. Czy tu jest na to szansa?
Ten temat, panie przewodniczący, był poruszony na spotkaniu. Rzeczywiście, no, z jednej strony apelowaliśmy do Biura Gospodarki Odpadami o to, żeby odbierać odpady częściej, dlatego że w okresie COVID powstawało ich znacznie więcej w naszych domach, mniej w biurach, mniej w miejscach pracy. Rzeczywiście większość z nas spędzała ten okres lockdownu w domu. W związku z tym prosiliśmy o intensyfikację działań. Z drugiej strony przepisy covidowe powodowały też to, że jak firma odpadowa wyjaśniła to na tym spotkaniu, podzieliła zespoły na dwa tych kierowców swoich i ludzi odbierających odpady na dwa zespoły, które zmieniają się w ciągu dnia. No też zapobiegając takiej sytuacji, w której ewentualny przypadek koronawirusa wyłączyłby całą firmę i całą dzielnicę z obsługi, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. I w związku z tym, że jedna zmiana pracuje 8 godzin, druga zmiana pracuje 8 godzin i po środku jest godzinne odkażanie, rzeczywiście ten czas odbioru odpadów został wydłużony. Niemniej, jeżeli chodzi o godzinę 5 rano, to jak było deklarowane na spotkaniu, te ekipy startują rzeczywiście tam z zawodzia, całe przygotowanie, w związku z tym wcześniej niż o 5.30 nie powinno ich być. Niemniej jest potrzebna ta godzina w środku i wydłużenie czasu też do 22.30, czyli mówię pół godziny rano, pół godziny wieczorem, po to, żeby odkazić samochody, zanim wsiądzie w nie druga zmiana kierowców. Tak to zostało przedstawione przez firmę odpadową z terenu naszej dzielnicy.
Dobrze, więc tam pozostałe kwestie jeszcze zostają. Tematów pani radnej.
Tak.
Buczyński, proszę, zapraszam.
Kwestii jest sporo, ja postaram się to tak przejść dość sprawnie, bo już mamy późną godzinę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dojście, można być tak zwane dojście od ulicy Zdrowej, to pewnie Państwo mają świadomość tego, że są tam problemy, jeśli chodzi o brak gruntów, mówiąc zwyczajnie. My już poczyniliśmy pierwsze prace, żeby to dojście tam udrożnić. Niestety napotykamy się wciąż na taką obstrukcję i niechęć ze strony niektórych czynników, z którymi próbujemy oczywiście osiągnąć jakiś konsensus. Na razie tutaj przełomu nie ma. W związku z tym nic więcej tutaj powiedzieć się po prostu nie da. Jeżeli chodzi o doświetlenie tak zwanej ulicy Paprotki, to my to rzeczywiście analizowaliśmy, spotykaliśmy się z mieszkańcami i analizowaliśmy możliwości takiego doświetlenia, ale czasy powiedzieć, że tutaj brak możliwości prawnych, żeby miasto stołeczne Warszawa doświetliło, bo jest to po prostu prywatna ulica. I nie ma, byśmy bardzo chcieli to zrobić, ale po prostu zwyczajnie nie ma możliwości, żebyśmy w takie oświetlenie zaangażowali środki publiczne. Odwołanie do 14 KDD to będzie na piśmie, bo nie mam przed sobą tej decyzji. W tej chwili nie chcę tutaj czegoś przekłamywać, ale nie przygotowałem się do tego pytania, więc odpowiedź z przyjemnością na piśmie, czego ono dotyczyło. Jeżeli chodzi o skatepark, to szanowni Państwo, rzeczywiście to jest duży problem i duża potrzeba w dzielnicy i my w tej chwili analizujemy, mam nadzieję, tym razem już z takim dobrym, ostatecznym skutkiem miejsca i przygotowujemy jakąś koncepcję. To wymaga jeszcze sprawdzenia oczywiście i możliwości w naszej architekturze, jeśli chodzi o teren, o którym myślimy. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji będę mógł Państwu już przedstawić jakąś konkretną propozycję w tej sprawie. Jeżeli chodzi o organizację, bo tam jednej rzeczy nie dosłyszałem, organizacja w czasie COVID-u pracy szkół, tak? No to ja powiem tak, no ona jest póki co bardzo dobra, nie chcę powiedzieć perfekcyjna, żeby nie zapeszyć. Różne oddziały w tej chwili, jeśli chodzi o Warszawę, przechodzą na tryb pracy zdalnej, bo zdarzają się tam przypadki kontaktów, choroby nauczyciela, czy kontaktu z chorym rodzica. U nas odpukać takiej sytuacji nie ma. Pracujemy w komplecie i na razie ten koronawirus nasze placówki omija. Nie chcę tu mówić w żadnym tonie triumfalnym, żeby nie zapeszyć, ale rzeczywiście jest tak, że w tej chwili, jeśli chodzi o samo poruszanie się po placówkach, nie stykanie się ze sobą grup, to wszystko jest opracowane. To jest duża, ciężka praca przede wszystkim dyrekcji szkół i zespołów szkół, które przygotowywały każdą placówkę z osobna na to. Jest to praca nie tylko poprzednio przedwakacyjna, ale również i w wakacje było to wszystko przygotowane tak, żeby można było w sposób jak najbardziej bezpieczny realizować obowiązek szkolny. Póki co to się sprawdza, nie mamy tutaj żadnych niepokojących informacji, więc można powiedzieć, że tu nie można, nie bardzo wiele można poprawić. Ja tylko jeszcze jedną uwagę do pani i do pani radnej na temat tej pracy zdalnej w zeszłym roku, bo ja oczywiście tu nie będę się opowiadał za przewodniczącą Komisji Edukacji, ale ja mam takie przekonanie, jak się powiedziałem w dużym skrócie, ale jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie. Ja w przeciwieństwie do pani radnej kompletnie nie widzę potrzeby zwołania w tej sprawie komisji i angażowania w to dyrektorów, którzy naprawdę są w tej chwili zajęci od rana do wieczora i pracowali całe wakacje, żeby w tych szkołach było bezpiecznie. Tylko po to, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co już było. Ja powiedziałem, jak to wygląda. W tej chwili powstaje nowy portal i wydaje się, że jak już wszystkie te nasze szkoły do tego portalu wejdą, to wtedy może będzie na miesiąc na przykład sens, żeby porozmawiać o tym, jak to będzie funkcjonowało w przypadku, gdy będzie taka potrzeba. Natomiast to, co było, to jest już trochę historia, o której ja mogę zawsze opowiedzieć w dowolnej chwili, a zwoływanie takiej komisji w tej sprawie po prostu wiąże się z zaangażowaniem trochę niepotrzebnym dyrektorów, którzy naprawdę mają w tej chwili mnóstwo spraw i interesantów, rodziców, więc jakby to trochę w ich imieniu występuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu.
Jedno zdanie, panie przewodniczący.
Jeszcze pan burmistrz Wiśniakowski, proszę bardzo.
Jeszcze, jeżeli chodzi o 14 KDD, to jest troszeczkę na styku między panem burmistrzem Buczyńskim i WIR-em, a Wydziałem Architektury i Budownictwa podległym mi. No tutaj myślę, że możemy powiedzieć, że wpłynęły dwa odwołania do wojewody, także jest przed nami postępowanie drugiej instancji. Po prostu musimy się uzbroić w cierpliwość na to, aż te odwołania rozpatrzy pan wojewoda.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję panowie burmistrzowie. Pani Ważniewska, tak? Jeszcze chciała, tak? Coś nie było, rozumiem, poruszone. Proszę bardzo.
Tak, bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze pana burmistrza Buczyńskiego zapytać w kontekście działalności szkół, bo tak wyraźnie zapytałam o to, czy państwo identyfikujecie teraz problemy, jeżeli tak, to jakie i jakie są potrzeby szkół, tak? W jakim zakresie, czy szkoły sygnalizują jakieś problemy finansowe, wyposażeniowe, żeby sobie radzić z tą obecną sytuacją. Przepraszam, jeszcze w kontekście mojej prośby o organizację komisji. No ja o to nią prosiłam 2 miesiące temu, więc normalną sprawą jest, że ona w tej chwili, jeśli patrzę na jej tematykę, to się mocno zdezaktualizowała, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tematykę dopasować do bieżącej sytuacji i również poruszyć bieżące potrzeby. Ale byłabym wdzięczna, żeby pan burmistrz spróbował powiedzieć, czy mamy i jakie problemy, pytam o kadrowe, organizacyjne, finansowe w tej sytuacji, jaka jest.
Dziękuję. Proszę, oddaję głos panu burmistrzowi Buczyńskiemu.
Ja mam wrażenie, że może nie nazwałem tego tak prosto, ale poniekąd odpowiedział na to pytanie. No w tej chwili nie słyszymy o żadnych problemach, które wymagałyby interwencji państwa, nawet zarządu. No jakoś ja sobie tutaj z tymi problemami, które są, daje radę jako burmistrz pionowy odpowiedzialny za oświatę. Na bieżąco monitorujemy szkoły, codziennie mam raport dotyczący ewentualności koronawirusa w szkołach. Szkoły są doposażane i z własnych środków, ale również ze środków miasta. Płyny dezynfekcyjne, maseczki, także to wszystko póki co mamy. Miejmy nadzieję, że tego wystarczy. Nie wiem, jak długo to potrwa, no ale na tę przyszłość taką, którą jesteśmy w stanie przewidzieć, wszystko to mamy. Wszystkie procedury w szkołach są opracowane, tak jak powiedziałem, dojścia, wyjścia, niekontaktowanie się, utrzymania higieny, mycia rąk, etc., etc. Proszę państwa, ja powiem tak, zawsze, nigdy nie jest tak, że jest idealnie, zawsze brakuje pieniędzy, zawsze w oświacie brakuje pieniędzy i występujemy do miasta o środki i szczęśliwie przez te wszystkie lata je dostawaliśmy, ale ja też nie pamiętam, a jestem tu już 10 rok, żeby któregoś roku w oświacie nie brakowało, to już tak właściwie trochę rok zaczynamy z brakami. Więc i potem już jest tylko to monitorowanie, liczenie i występowanie do miasta o to, żeby ten rok się zamknął szczęśliwie. I tak planujemy również w tym roku. Jeśli chodzi o kadry, to one w tej chwili wydaje się, że największe są w przedszkolach. O brak kadr oczywiście, tak, mówimy o tym. I tu rzeczywiście jest taka heroiczny wysiłek naszych pani przedszkolanek, a także tych przedszkoli, które biorą na siebie dość duże zobowiązanie i pracują ponad wymiar, pracują ponad godziny, biorą czasem po dwie grupy, a i tak ten czas pracy jest nie do końca satysfakcjonujący dla wszystkich. W szkołach wydaje się ta sytuacja opanowana, czego takim najlepszym przykładem jest ta szkoła numer 400, ta nasza nowa szkoła, w której rzeczywiście jedną z moich większych bolączek od początku roku było to, czy uda nam się zgromadzić kadrę, i tą kadrę udało się zgromadzić właściwie jeszcze przed wakacjami, właściwie w komplecie. Co pokazuje, że ten rynek odrobinę się zmienia, ale ta zmiana nie do końca dotyczy jeszcze przedszkoli. No, z różnych wiadomych względów tam też po prostu zarabia się mniej i rzeczywiście tutaj mamy kłopoty, staramy się z nimi te kłopoty przezwyciężać, ale one są, powiedzmy sobie, nie większe niż były rok czy dwa lata temu, a nawet bym powiedział, że ta tendencja troszeczkę się normalizuje. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu i zapraszam do głosu pana radnego Kuczłojka.
Nie, teraz, tak?
Tak, słychać.
Dziękuję za głos i takie sprawy dosyć drobne, jak tą późną porę. A propos pandemii z Orlików jakiś czas temu, które najpierw były zamknięte, potem zostały stopniowo uwolnione i udostępnione, zniknęły od początku ławki. Tak jak widzę, że no, wiele rzeczy już funkcjonuje, łącznie z placami zabaw publicznymi, to te ławki na przykład na Woroczuka nie wróciły, a nie tylko osoby młode te dzieci tam zaprowadzają, często są to też dziadkowie i spotkałem się z taką prośbą, żeby w miarę możliwości te ławki wróciły na miejsce, no bo stanie godzinę i czekanie na dziecko no, jest po prostu kłopotliwe dla niektórych osób. Także to jest taka prośba, czy już na tyle jesteśmy odmrażani, że takie drobne zmiany jednak mogłyby być już wykonane w tym momencie. No, w różnym kontekście nie chcę tutaj mówić, że to różne są spotkania, imprezy i tak dalej, no ale ta ławka jest jedna. Jeśli chodzi o kwestię budżetu obywatelskiego, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że to tak nie jest zawsze do końca, że to tylko wnioskodawcy tych projektów wskazują kwoty, bo jednym z elementów weryfikacji projektów jest również sugestia co do właściwego budżetowania. Sam jako autor i wiem też z przekazu osób, które składają projekty, często były uwagi co do projektu właśnie w zakresie kosztów i pytanie, czy się zgadzają z sugestią urzędu. Więc to nie jest jednoznacznie, tak jak powiedział pan burmistrz Wiśniakowski, że to wynika tylko z woli projektodawcy. Jeśli chodzi o kwestię wywozu śmieci, no to ja się zgadzam oczywiście i rozumiem te argumenty dotyczące dezynfekcji, ale chciałbym jeszcze z całą mocą podkreślić to, co mówią niektórzy moi sąsiedzi, że no, o 5.30 to jest bardzo wcześnie i tak naprawdę oni to mają w nosie, bo żaden COVID nie wstrzymał jednak zasad współżycia społecznego, miru i kodeksu i ciszy nocnej. Więc to są argumenty, że tak powiem, racjonalne i argumenty prawne, na których trzeba się będzie oprzeć. Chciałbym też poprosić jeszcze w kontekście Orlików o to, żeby zwrócić uwagę, bo tam nie odbywają się tylko zajęcia zorganizowane, ale też często przychodzą ludzie po prostu tak przypadkiem często nawet. Czy można byłoby wyposażyć Orliki chociażby w pompkę do roweru i, znaczy przepraszam, nie do roweru, do piłki, bo często te piłki, które tam są dostępne, są po prostu nienapompowane. No jest to bardzo błahe, ale jednak w praktyce kłopotliwe dla dzieci przede wszystkim. No i ostatnie moje pytanie to kwestia ulicy Ciszewskiego. Czy wiemy, na jakim jesteśmy etapie, czy zakład ten remontów i budowy tych dróg miejskich idzie do przodu w tej sprawie? I kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia tej inwestycji? Bo jak rozumiem, jest ona również o tyle istotna dla nas, że kwestie ruchu przy szkole też by ruszyły dużo szybciej. Mówię o szkole 400. No, dziękuję.
Dziękuję panie radny. I proszę o odniesienie się.
Pytania trochę, ale ja ze swojej strony obiecuję, że przyjrzę się kwestii ławek i pompek. Jeśli chodzi o Ciszewskiego BIS, to już na piśmie, bo tu nie chcę, że tak powiem, podejmować jakiejś deklaracji za zrykt. To u mnie to chyba było tyle.
Jeżeli chodzi o szacowanie wartości projektów, no to powiem tylko, że czasem na etapie właśnie porządzania projektu już tego wykonawczego okazuje się, że są pewne koszta, które były nieprzewidziane. W związku z tym taka moja serdeczna prośba, żeby doszacowywać projekty z pewnym może nawet naddatkiem, zapasem, także na nieprzewidziane rzeczy, które wyjdą, jak na przykład jakaś sieć pod chodnikiem, która wymaga przełożenia. No są pewne takie rzeczy, które rzeczywiście trudno jest na etapie pomysłu przed projektem jeszcze oszacować, dlatego prośba o doszacowywanie projektów. No myślę, że jesteśmy w tej samej sytuacji, jeżeli chodzi o weryfikację tych kosztów rzeczywiście tutaj. No i myślę, że lepiej wpisać troszkę więcej niż troszkę mniej, bo to uprawdopodobnia potem realizację projektu. Także to taki mój komentarz.
Jeśli mogę, to się jeszcze tylko odniosę do tego ostatniej sprawy. Mogę?
Tak, proszę.
Zgadzam się, że należałoby jak najpewniej budżetować te zadania. Natomiast mając świadomość też, że tutaj chodzi o pewnego rodzaju konkurs wśród mieszkańców, no bo to głosowanie jest takim konkursem wśród tych projektów, to no, przeszacowanie ich z kolei troszeczkę na oko powoduje to, że wiele wartościowych nie będzie miało szansy realizacji, bo nie zostanie uwzględnionych w starcie na nich kosztów. Stąd moja prośba jest taka, żeby na tym etapie, kiedy jest ta weryfikacja prowadzona przez urząd, żeby ona się nie odnosiła tylko do kwestii formalno-prawnych, a jeżeli już do projektodawcy kierowane jest zapytanie dotyczące akceptowania wyższych kosztów, żeby te koszty no już uwzględniały ten zapas. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz zapraszam do głosu panią radną Katarzynę Radzikowską.
Dziękuję. Chciałam kontynuować temat Komisji Edukacji w sprawie stanu poziomu przygotowania do edukacji, jakby obsługi tutaj uczniów, rodziców, nauczycieli i szkół. W pełni popieram wniosek pani radnej Dobrzenieckiej, bowiem ja rozumiem perspektywę pana burmistrza, że pan dostaje raporty i wszystko jest okej. Państwo, którzy prowadzą szkoły, dyrekcja też ma pewne ograniczony zasób informacji. Natomiast my radni dostajemy bardzo często różnego typu pytania czy wnioski ze strony chociażby rodziców. I śmiem twierdzić, że wiele z tychże sugestii do państwa nie będzie docierać. Temu służy między innymi komisja, żeby pewnego rodzaju przeanalizować sytuację nie tylko oczami urzędników, tudzież dyrekcji i nauczycieli, ale także ze strony rodziców. I chociażby z tego powodu jest to niezwykle istotne, żeby taka konfrontacja mogła mieć miejsce. Radni dostają różne sugestie ze strony rodziców. Sama będąc rodzicem też mam swoje przemyślenia. Jednym z problemów, który już w tej chwili się pojawia, to jest to, że tryb pracy w tej chwili, tak zwany w rygorze epidemicznym, powoduje, że dzieci tak naprawdę często przez kilka godzin dziennie, 8 nawet lekcyjnych, przesiadują w jednym miejscu.
to ze sobą wiąże, niesie no oczywisty sposób skutki zdrowotne i o tym w ogóle się jeszcze nie dyskutuje, ale to będzie problem. Ja widzę po prostu jako matka po swoich dzieciach taką sytuację i podobne odczucia mają również moi znajomi mający dzieci w szkołach, więc w pełni popieram ten wniosek, należy się spotkać z dyrektorami, należy przeanalizować, co się dzieje w szkołach, jak to wygląda, co można poprawić i na co zwrócić uwagę. I też głos rodziców czy radnych, którzy z tymi rodzicami mają kontakt, jest niezwykle istotny w tej sytuacji. Ja przypomnę, że to jest sytuacja bezprecedensowa. Nie było takiej w historii edukacji, w związku z tym zawsze należy o tym rozmawiać i zawsze należy się pod tym pochylić. I ja jestem przekonana, że tę godzinę czy dwie dyrektorzy są w stanie wygospodarować i wsłuchać się także w to, co mają do powiedzenia radni. To jest pierwsza kwestia. Druga, wywołany również temat reklamy Media Ekspertu. Cieszę się, że pan burmistrz dziękuję tutaj państwu radnym za zgłoszenia. Przychylam się, znaczy przyjmuję też podziękowania dla siebie, ponieważ zgłosiłam tą sprawę w formie interpelacji do państwa, do urzędu i mam nadzieję, że ona nie umknęła panu burmistrzowi. Moja prośba, znaczy tutaj małe sprostowanie. Pan mówił, że Wydział Architektury bada, czy tam nie ma, nie ma ta reklama nie jest wyżej niż 2,5 metra. Zgodnie z zapisami planu dla Zawad i Kępy Zawadowskiej mówimy o powierzchni powyżej 2,5 metra kwadratowego. Zakładam, że tutaj pan burmistrz się przejęzyczył. Zatem absolutnie zgodnie z tymi zapisami to nie trzeba wielkiej filozofii ani obmiarów. Reklama Media Ekspertu nie spełnia zapisów planu miejscowego. To wynika wprost z zapisów na tym obszarze obowiązujących. I w tym kontekście, panie burmistrzu Wiśniakowski, swego czasu na terenie Wilanowa Zachodniego miasteczko Wilanów i mieszkańcy tegoż obszaru bardzo intensywnie pracowali nad tym, aby teren został oczyszczony z nielegalnych reklam. Przyjęło się, że to jest teren stosunkowo najbardziej wyczyszczony tutaj ogromnymi staraniami stowarzyszeń mieszkańców i radnych, że ten teren de facto został wyczyszczony z wielu przypadkowych, nielegalnych, szpetnych i często powiedziałabym wręcz obrazoburczych reklam. Tymczasem cały Wilanów tak naprawdę jest pełen różnego typu niestety obrzydliwych nośników, reklam, które zgodnie z zapisami planów nie powinny w ogóle w tych miejscach stać. Ja podam chociażby dwa przykłady z brzegu, które też wynikają z zapisów planów miejscowych. Popsin Zamość, tam jest teren ZP, tam powstał park Rosochaty, też właśnie z budżetu partycypacyjnego. Wiem, że mieszkańcy Popsina bardzo pozytywnie ten projekt odbierają, tam sporo rowerzystów się spotyka, tam też zaczyna się coraz częściej i pogoda sprzyjała grze w siatkówkę. Bardzo się z tego cieszę jako autor tego projektu, że to zostało zrealizowane i mam nadzieję, że to służy mieszkańcom. Natomiast na samym środku tegoż pięknego założenia, świetnie zrealizowanego przez urząd, po prostu stoi ogromna reklama, której tam być nie powinno, chociażby z tego tytułu, że w planie miejscowym Powsin Zamość brak w ogóle na terenach ZP absolutnie obowiązuje zakaz reklam. To się dzieje w bardzo wielu miejscach Wilanowej. Innym przykładem są chociażby właśnie wspomniane tereny Zawad i Kępy Zawadowskie, gdzie w bardzo wielu miejscach zwykło się i przyjęło, że tam jakaś reklama stoi, a cały teren Zawad i Kępy zdefiniowany został właśnie do tych 2,5 metra kwadratowego. Kolejny przykład to są tereny nad Wilanówką, gdzie tam też są takie cząstkowe plany miejscowe podjęte jeszcze w poprzedniej kadencji i w dwóch poprzednich kadencjach przez Radę Dzielnicy Wilanów i Miasto Stołeczne Warszawa. Tam jest absolutny zakaz reklam. Tymczasem wystarczy się przejechać, nie wiem, ulicą Rosy czy dalej w kierunku właśnie Powsina w stronę Rosochatej. Tam się coraz więcej stawia i nic nie reaguje. W związku z tym ja mam taką prośbę do państwa, do urzędu, jeżeli już podejmujecie działania wobec reklamodawców i jeśli chodzi o PINK, bardzo dobrze, ale wolałabym, żeby to było działanie kompleksowe, uwzględniające właśnie obowiązujących planów miejscowych, bo w bardzo wielu miejscach jest kategoryczny zakaz lub znaczące ograniczenia. To nie jest stosowane, nie jest w żaden sposób kontrolowane, więc tutaj gorąca prośba do pana, panie burmistrzu, żeby jako względnie świeżo urzędujący burmistrz, z dużą energią pan podszedł do tego, aby tę kwestię wyczyścić. To jest sprawa ważna dla mieszkańców, a ja przypomnę, jesteśmy w Wilanowie Królewskim, który zasługuje na to, aby być zgodnie z obowiązującymi planami traktowany przez nielegalnych reklamodawców. Tak po prostu być nie może. I to jest jakby w kontekście reklam. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Znaczy pytanie właściwie mam. Nie, przepraszam. Jedna sugestia i jedno pytanie. A propos jeszcze komisji. Ja tu wielokrotnie wnioskowałam do pana przewodniczącego Puchalskiego o to, abyśmy się spotkali z MPWiK-iem. To jest temat, który jest bardzo, powiedziałabym, to jest eufemizm, no ale niestety zapuszczony w Wilanowie. MPWiK nie nadąża z realizacją infrastruktury kanalizacji, o wodociągach nie wspomnę, ale to jest temat ważny dla mieszkańców. Mieliśmy się spotkać w maju, niestety COVID i epidemia. W tej chwili już spotkania komisji się odbywają, więc ja z całą mocą proszę o to, aby wreszcie ta komisja z udziałem MPWiK-u się odbyła. Będę o to nalegać aż do skutku, cytując tutaj poprzedników. I wreszcie moje pytanie, tudzież wniosek. Nasze obrzeża Wilanowa, szczególnie właśnie ten rejon Powsinicko-Zawadowskiej, Kępy Zawadowskiej, to jest, szczerze powiem, absolutnie antywizytówka Warszawy. Jadąc ze strony Konstancina, Bielawy, jedziemy pięknie wybrukowaną, pięknymi drogami. Konstancin o swoje, że tak powiem, rubieże dba, nie dba o nie absolutnie Wilanów. Ulica Rosochata już jest po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnych, po budowie i jest w stanie makabrycznym. I bardzo proszę zarząd, po pierwsze o to, jaki ma plan na ulicę Rosochatą i ulicę Wiechy, które są bardzo często uczęszczane przez nie tylko już ruch samochodowy, bo tu się mnóstwo też w tym obszarze buduje, ale rowerzystów. Tu w tej sprawie występowałam interpelacjami do państwa. ZDM odpowiedział, że tam się nie da nic zrobić. Ścieżki rowerowe się nie da zrobić, pasa rowerowego nie da się zrobić, a ulica Rosochata jest po prostu fatalna. Ja nie wiem, no prawdopodobnie jeśli dojdzie do wypadku, to może ktoś się tym zainteresuje. Prawda jest taka, że ten rejon jest zapuszczony i moje pytanie brzmi, to jest też pytanie mieszkańców Powsina. Jaka jest perspektywa, jaki jest państwa pomysł, wniosek o to, aby tym tematem się zająć? Ja wiem, że to jest droga o kategorii powiatowej pod ZDM-em, ale ja rozumiem, że zarząd w tym zakresie albo działa, albo już planuje, więc chciałabym, żebyście się panowie podzielili tym, co w tej sprawie zrobiliście i co planujecie zrobić, bo jest ona istotna dla mieszkańców i myślę, że to nie tylko mieszkańców, ale także to jest kwestia pewnego wizerunku Wilanowa od tyłu, który jest fatalny. I w tym miejscu ulica Rosy, wylot do Wiechy, to jest taki stary temat zapomniany. ZDM w tej sprawie milczy, tymczasem tam jest problem z gruntem. Ja bym bardzo prosiła, żeby, znaczy są niewyjaśnione kwestie gruntowe, które już mają po prostu wąsy i to długie. Jest to temat strasznie stary. Mieszkańcy absolutnie nie rozumieją, dlaczego ten temat nie jest procedowany, nie jest wyjaśniany, nie jest w żaden sposób wyjaśniany przez ZDM. I tutaj bardzo proszę, żeby zarząd w tej sprawie coś zrobił. To jest sprawa istotna dla bezpieczeństwa ruchu. Ulica Rosy na tym wylocie do Wiechy jest w stanie też fatalnym. Tam były w tej chwili jakieś ograniczenia z tytułu tego, że właściciel działki też swoją część po prostu ogrodził. Dotychczas tam przez jego działkę przejeżdżano. Inny właściciel ma nieuregulowany stan prawny, jeśli chodzi o przebieg drogi. No, to wymaga wyjaśnienia. To już trwa naście lat w tej chwili. Więc to jest ta sprawa kolejna, czyli co z Rosochatą i jakie są plany, co z Rosy na wylocie Wiechy. I kwestia, moja prośba do konkretnie pana burmistrza Wiśniakowskiego, żeby kompleksowo podjąć temat nielegalnych reklam w oparciu o zapisy planów miejscowych obowiązujących na terenie Wilanowa. A do pana przewodniczącego Puchalskiego, MPWiK, komisja jest bezwzględnie konieczna. Mieszkańcy apelują, proszą, nie znają tak naprawdę perspektywy realizacji wielu zadań kanalizacyjnych, zatem to jest też pilne. Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący.
Dziękuję. Ja tylko jakby się pokrótce przyłączę do tego głosu pani radnej. Ja pamiętam, że również w sprawie ulicy Rosochaty i Wiechy pisałem już to też dawno, dawno temu, bo to kilka lat temu, przed jeszcze moimi pracami wszystkimi, jeżeli chodzi o kanalizację. Tam była informacja, że ta droga będzie możliwa jej, oczywiście, że będzie odtworzona do stanu sprzed tej inwestycji. Nie jest, zgadzam się, absolutnie w fatalnym stanie, nie jest. Sam często częszczam też właśnie rowerowo, więc absolutnie nie jest. I tam rzeczywiście była mowa o tym, że będzie możliwa dopiero realizacja po zakończeniu prac, więc no myślę, że absolutnie warto na tę instytucję wpływać, żeby te prace w końcu rozpocząć. Proszę, tak, pan burmistrz Wiśniakowski.
Panie przewodniczący, zbiorczo za cały zarząd, jeżeli chodzi o ulicę Rosochatą, Rosy Wiechy, to pani otrzyma odpowiedź na piśmie. Jeżeli chodzi o kwestię zwoływania komisji, to oczywiście to jest w kompetencji państwa radnych i przewodniczących komisji, także tutaj my nie będziemy wpływali na to, jak państwo zwołujecie komisję i jakie uchwały procedujecie i podejmujecie. Jeżeli chodzi o przejęzyczenie moje, to rzeczywiście dziękuję za poprawienie. Chodzi oczywiście o powierzchnię. I natomiast ja zrozumiałem, że pani się też przejęzyczyła tutaj, jeżeli chodzi o to, że to Wydział Architektury i Budownictwa proceduje, analizuje. To już było dzisiaj przedmiotem mojej dzisiejszej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o kwestię reklam, to tak jak mówiłem, mamy tutaj przepisy prawa budowlanego. W momencie, kiedy reklama jest zbudowana, to instytucją jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tam też zgłosiliśmy wskazany przez panią Włodarską sęk i przez panią radną w interpelacji nośnik reklamowy. I tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o uchwałę krajobrazową, czyli rzeczywiście obszar, w którym mógłby się zająć Wydział Architektury Budownictwa, to ta uchwała niestety przez pana wojewodę została uchylona. W związku z tym z przepisów dotyczących estetyki, zapisów uchwały krajobrazowej, no niestety my jako urząd nie możemy działać, ponieważ to prawo wydawało się, że będzie, niestety go nie ma. Ale oczywiście, jeśli uchwała zostanie przywrócona lub jeśli zostanie podjęta nowa uchwała, to tymi nośnikami reklamowymi w tych kompetencjach, które będziemy posiadać, będziemy się zajmowali. A oczywiście, jeżeli chodzi o legalność pod kątem przepisów prawa budowlanego, każdy zgłoszony przez państwa wniosek będzie kierowany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli zgodności z przepisami prawa budowlanego.
Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy pan burmistrz Buczyński chciałby coś dodać w sprawie tych dróg?
Pan burmistrz Buczyński musiał nas opuścić. Niestety ze względu na porę i inne zobowiązania, które ma dzisiaj jeszcze.
Okej. No dobrze, czyli rozumiem, to będzie przekazane bądź informacja na piśmie. To zapraszam do głosu panią Danutę Zygańską. Sekunda, bo nie słychać. Teraz?
Bardzo cieszę, że mimo trudności Orlik na tej będzie zadaszony. Moje pytanie jest takie, kiedy będzie otwarty na tą inwestycję i czy jeszcze w tym roku jest możliwość, żeby mieszkańcy mogli z zadaszenia Orlika skorzystać. Następna moja sprawa dotyczy szkoły na Zawadach. Mieszkańcy cały czas pytają, czy jest teren, była propozycja, że będzie teren zamienny. Czyli coś się dzieje w tej sprawie i mieszkańcy mają nadzieję, że następna szkoła w dzielnicy to będzie na Zawadach. I czy coś, czy pan burmistrz odpowiedział, czy coś się dalej dzieje w tej sprawie? Mieszkańcy czekają, że to jest nie wiem, na jakieś dobre rzeczy. Ja mam zaskoczenia, jak pan burmistrz Krakowski mówił na temat chodnika na ulicy Brudowej do ulicy Zaściankowej. Ja wiem, że ponieważ razem z Ulą Sęk pilotujemy tą inwestycję i wiemy, że te prace przygotowawcze idą w dobrym kierunku i tylko prośba i pytanie nawet, czy na początku 2001 roku mieszkańcy będą mogli już korzystać z uprawnionego tego chodnika na ulicy Brózdowej. Jeszcze jedno pytanie mam takie. Mieszkańcy posesji przy rondzie Sytajara, mieszkańcy posesji, no jakiś czas mieli jakąś taką nadzieję, że coś się zadzieje z ich wjazdem do posesji. Natomiast teraz wszystko wskazuje, że ronda jest odebrane, a posesja jest, no dalej nie ma wjazdu na tą posesję. Wiem, że z dzielnicy poszły pisma do Biura Polityki Mobilności, czy będzie można coś tam zrobić. Ciekawa jestem, jak ta sprawa wygląda i czy to jest już sprawa zamknięta, czy mieszkańcy mogą jeszcze liczyć na to, że coś się w tej kwestii zmieni. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, czy pan jest w stanie się odnieść?
Panie Przewodniczący, jeśli można, oczywiście, jeżeli chodzi o działkę na Zawadach, o działkę, która jest przewidziana przed szkołę, to Urząd Dzielnicy Wilanów skierował wniosek na Kolegium Prezydenckie i pan prezydent wyznaczył pana prezydenta Soszyńskiego, żeby osobiście pilotował kwestię zamiany działki tej na Zawadach na jakąś inną nieruchomość w Warszawie. W tej chwili Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa podległe panu prezydentowi poszukuje takiej nieruchomości, na którą moglibyśmy się jako miasto wymienić, to znaczy Wilanów otrzymałby tę działkę na Zawadach właśnie jako z przeznaczeniem na budowę szkoły na Zawadach. Uznajemy, że obiekt oświatowy po stronie Zawad jest kluczowym, także działamy w tym zakresie. No i liczymy też, że Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa znajdzie jakąś nieruchomość zamienną. To na pewno będzie nieruchomość jakiejś innej dzielnicy, bo w Wilanowie nie mamy takiej działki, którą moglibyśmy przeznaczyć na zamianę. Jeżeli chodzi o co tam było, tam my mówiliśmy jeszcze o chodniku na Brózdowej. Podległy mi Wydział Architektury i Budownictwa, zdaje się, że około tygodnia temu, potwierdził ostateczność tej decyzji. W tym przypadku, w przypadku tego ZRID-u nie było odwołań, także mamy ostateczną decyzję. No i teraz zacznie projekt realizować HIR, Wydział Inwestycji i Rozwoju. I jeżeli chodzi o kwestię skomunikowania tam przy rondzie przy Sytej, tak, która była zbudowana przez komórkę miejską, no niestety wydaje się, że niestety przebudowa tamtego zjazdu nie będzie możliwa ze względów na przepisy ruchu drogowego. Także taka tutaj analiza była w tym zakresie prowadzona.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze co?
Jeszcze jest odnika.
Nie słyszę jeszcze raz.
Jeszcze sprawa Orlika.
Zadania Orlika. Tak, faktycznie na Zawadach, jakie są możliwe terminy realizacji?
Jeżeli chodzi o Orliki, ta kwestia była już omówiona, zdaje się, że w tej informacji zarządu. Jeżeli chodzi o Orlik przy Woropczuka, to tam mamy problem rzeczywiście z mediami i tutaj szykuje się nam troszkę dłuższa procedura, jeżeli chodzi o uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z przebudową węzła i z ogrzewaniem tego Orlika. W związku z tym on będzie realizowany w drugiej kolejności. Jeżeli chodzi o Orlik przy ulicy Sytej, to jest procedowana decyzja ustanawiająca lokalizację celu publicznego. I oczywiście jak będzie wydana,
kiedy
nastąpi realizacja, a przetarg dzisiaj został ogłoszony. Nie wiem, czy już się pojawił na stronie, ale dzisiaj były podpisywane dokumenty przetargowe, także przetarg ogłosiliśmy.
A czy w tym roku będzie można korzystać już z zadaszenia Orlika?
Pani radna, jeżeli przebieg postępowania przetargowego będzie zakończony pozytywnym wyłonieniem wykonawcy, to liczymy na to, i taki jest nasz plan, żeby oczywiście to mogło zafunkcjonować do końca tego roku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję i proszę pani Małgorzata Gabriel.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za oddanie głosu. Kilka tematów. Przede wszystkim, proszę państwa, 24 sierpnia, z uwagi na to, że wojewoda nie skorzystał ze swoich uprawnień nadzorczych, zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedpola pałacu. W ramach tego planu miasto stołeczne Warszawa, Biuro Architektury, radni miejscy raz jeszcze potwierdzili, że w miejscu u zbiegu Alei Wilanowskiej i Przyczółkowej ma powstać park. W związku z tym pierwsze pytanie do zarządu, czy podjęto jakiekolwiek nowe kroki po wejściu w życie owego planu dotyczące realizacji parku na terenie tak zwanej plaży. Drugie pytanie dotyczące tramwaju, bo tutaj pan przewodniczący na początku powiedział, że wystąpił z pismem do tramwajów warszawskich i bardzo dziękuję za tą inicjatywę, bo to bardzo cenne, ale może zarząd ma jakieś bieżące informacje dotyczące harmonogramu tych prac wokół trasy tramwajowej do Wilanowa. Kolejna kwestia, to bym powiedziała, że to jest taki zlepek spraw dotyczących bezpieczeństwa znowu różnego. Rozmawialiśmy już tutaj podczas sesji poprzednich o bezpieczeństwie na Alei Rzeczypospolitej. Panowie burmistrzowie obiecywali, że pochylą się nad tą kwestią. Mieszkańcy nadal zgłaszają problem, no może użyję kolokwialnego określenia, rajdów, które są określane, które są urządzane na tej ulicy. Pytanie, czy dokonaliście panowie jako zarząd analizy tej kwestii? Jakie są wnioski? Jakie macie zamiar podjąć kroki, aby, nazwijmy to, ucywilizować sposób poruszania się po tej ulicy? No z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców naszej dzielnicy. To jest pierwsza kwestia bezpieczeństwa. Druga kwestia dotycząca bezpieczeństwa, również chodzi o ulicę, to jest skrzyżowanie ulicy Sarmackiej z ulicą Branickiego, czyli tak naprawdę rondo, tak, które w tym miejscu jest. Ono w pewnym momencie zostało zagrodzone takimi żółtymi, no nie wiem, przegrodami, jak to nazwać, które miały wymusić na kierowcach wolniejszą jazdę. Prawda jest taka, że rzeczywiście, no na część oczywiście osób to działa, na część kierowców zupełnie nie, natomiast te przegrody i ustawienie na drodze spowodowały jeszcze to, że dzieci, które przechodzą przez przejścia na tymże skrzyżowaniu, praktycznie są niewidoczne, bo są zasłaniane przez te przegrody przez kierowców. W związku z tym prośba, aby raz jeszcze, ja wiem, że to skrzyżowanie z uwagi na Branickiego nie jest w zarządzie naszej dzielnicy, ale prośba, żeby raz jeszcze, no nazwijmy to, pochylić się wspólnie z ZDM-em nad bezpieczeństwem tego skrzyżowania, no bo tutaj jest rzeczywiście duży problem i te przegrody zasłaniają po prostu dzieci. Kolejna kwestia, również związana z bezpieczeństwem. Ulica Flata i przedszkole numer 424. Tam ciągle mieszkańcy zgłaszają problem z parkowaniem niewłaściwym, a mianowicie zastawianiem przejścia dla pieszych, które prowadzi wprost do tego przedszkola. Tam po prostu jest zasłaniana też widoczność przez samochody, dzieciaki, które przechodzą przez to przejście dla pieszych wraz z rodzicami. Tej widoczności po prostu nie ma. W związku z tym tutaj również prośba o, ponowna zresztą, o wyprostowanie, nazwijmy to, tematu bezpieczeństwa na ulicy Flata. Patrzę, czy jeszcze jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem, ale chyba nie. To by było tyle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I teraz kolejna seria pytań. Mianowicie, mieszkańcy pytają o procedurę ewentualnego udzielenia pozwolenia na budowę dla baru McDonald's
który miałby powstać obok stacji benzynowej u zbiegu Branickiego i Leduchowskiej. Pytanie, na jakim etapie jest ta procedura? Czy w ogóle nasz wydział ma zamiar udzielić tego pozwolenia na budowę? Przyznam, że ta inwestycja budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców, chociażby z tego powodu, że obok na ulicy Leduchowskiej znajduje się masa placówek edukacyjnych. No i nie ukrywajmy, że jedzenie, które oferowane jest w barach McDonald's, nie jest jedzeniem zdrowym. W związku z tym no, wielu rodziców zgłasza się do nas radnych wręcz z takim żądaniem, że my powinniśmy jako dzielnica zablokować możliwość budowy tegoż McDonalda w tym miejscu. Pytanie, co na to zarząd, w ogóle na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o tą procedurę. Kolejna kwestia to po raz enty, dmuchawy. Panie burmistrzu, nadal firmy, które podlegają dzielnicy na terenach dzielnicowych, zarządzanych przez dzielnicę urzędową, zarządzanych przez dzielnicę, używają dmucha. W związku z tym pytanie, czy my jakiekolwiek konsekwencje już wyciągnęliśmy wobec tych firm? Jeśli tak, to może wobec których i jaki to jest procent umów, które są łamane, bo my cały czas dostajemy od mieszkańców filmy, na których nam pokazywane po prostu jest używanie tych dmucha. Kolejna kwestia, również związana ze środowiskiem i z czystością. Pan burmistrz Wiśniakowski dwie sesje temu obiecał mi, że nie tylko mi, ale mieszkańcom, że wystąpi do Świątyni Opatrzności Bożej, do zarządzających tym terenem z wnioskiem o uporządkowanie tego terenu. Pytanie, czy to się stało? Czy takie pismo zostało skierowane przez zarząd do świątyni? I pytanie też o to, ponieważ ten teren no, wymaga, mówiąc krótko, sukcesywnego sprzątania stałego. Czy państwo jesteście w kontakcie z zarządzającym tym terenem, tak aby po prostu wypracować jakieś prawidłowe tak naprawdę praktyki dbania o ten teren, żeby to nie było ewentualnie jedno pismo ad hoc, tylko żebyśmy byli w stanie porozumieć się kompleksowo z zarządcą świątyni. To jest kolejny temat. Kolejny równie ważny, rewitalizacja Osi Królewskiej. Od wielu lat słyszymy o tym, że ten teren za pomnikiem Króla Jana powinien być poddany rewitalizacji. Tam pojawiła się nawet pewnego rodzaju koncepcja na uporządkowanie tego terenu. Niemniej ona nigdy nie została wcielona w życie, chociażby z prostego powodu braku środków na tąże koncepcję. Pytanie w związku z tym, czy w chwili obecnej cokolwiek dla tego terenu, jakikolwiek projekt dla tego terenu jest realizowany? Jeśli tak, to czy jaki to jest projekt? Ewentualnie jakie są plany na rewitalizację tego terenu na chwilę obecną? Panie burmistrzu, Łatki i Orliki, ten temat już był poruszany przez radnego Kuszłejko, natomiast absolutnie do mnie się dokładnie z tym samym problemem mieszkańcy zwracają. Wydaje się, że skoro stoją Łatki na ulicach normalnie naszej dzielnicy, to nie ma niczego na przeszkodzie, żeby te ławki na Orlik, na Worobczuka powróciły. I kolejne sprawy. Skatepark. Tutaj była już mowa o skateparku i wręcz burmistrz Buczyński powiedział, że podczas przyszłej sesji wróci z konkretami. Natomiast ja chciałam zapytać, czy państwo jako zarząd zwróciliście się może do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to, aby spróbować zaadaptować na skatepark teren pod estakadą, która jest budowana przez Generalną Dyrekcję, bo może już to po prostu państwo zrobiliście i chętnie mieszkańcy i my radni wysłuchamy po prostu tej informacji. I chyba ostatni już z tematów to
nazwijmy to zasoby wokół nowej szkoły 400 przy Osi Królewskiej. Pytanie, czy mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z placu zabaw, szkoły, z terenów, które są wokół szkoły po zajęciach, które są prowadzone w tejże szkole? No bo wydaje się, że szkoła została zbudowana z pieniędzy podatników, nazwijmy to wszystkich, i mieszkańcy chcieliby mieć możliwość korzystania z tych terenów przylegających do szkoły. Pytanie, jakie są możliwości, czy państwo w ogóle analizowaliście to? A tutaj przypomnę jeszcze, że jak byliśmy na etapie projektowania tejże szkoły, to było wprost powiedziane, że teren zielony, który znajduje się przy tej szkole, będzie otwarty dla mieszkańców dzielnicy. Pytanie, jak to wygląda na chwilę obecną i co z placem zabaw przy tej szkole? To chyba tyle, jeśli chodzi o pytania do zarządu dzielnicy. Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, można?
Dziękuję, tak, już nie mogę włączyć głośnika. Proszę, oddaję głos panu burmistrzowi Bartoszowi Sikorskiemu.
Ja pozwolę sobie na taką drobną uwagę, że zachęcam, żeby przy tak rozbudowanej liście pytań też korzystać z formy pisemnej interpelacji. Wtedy każdy z tematów zgodnie z zapisami interpelacji będzie mógł być rozpatrzony. Niemniej pokrótce postaram się omówić te tematy, które pani radna tutaj nam prezentowała, czy zadawała pytania. Jeżeli chodzi o rajdy i o bezpieczeństwo, to oczywiście jest to zjawisko naganne i tutaj, jeśli taka sytuacja ma miejsce, to oczywiście odpowiednie służby powinny reagować. Jeżeli my będziemy poinformowani, to również będziemy zgłaszać informacje na ten temat odpowiednim służbom. Jeżeli chodzi o ulicę Sarmacką i Branickiego, i tam od razu mówiliśmy także o inwestycji firmy fast foodowej, to mogę potwierdzić, że do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę. No tutaj taka sugestia, czy zarząd zablokuje inwestycje, czy... No my, pani radna, nie możemy blokować inwestycji, jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę jest złożony prawidłowo, a na pewno jest to profesjonalna firma, to raczej nie mamy możliwości blokowania, bo musielibyśmy się liczyć z tym, że urząd musiałby płacić odszkodowania. Wniosek jest złożony, jest procedowany. Na tę chwilę trudno jest mi przesądzić, czy wszystko w tym wniosku jest w porządku. Jeśli nie, no to oczywiście zgodnie z procedurą będzie prośba o uzupełnienia, ale tutaj ja no nie mogę przesądzać, jakie będzie rozstrzygnięcie, no dlatego że tutaj mamy dedykowaną procedurę administracyjną. I na pewno nie będziemy chcieli blokować czegoś dla samego blokowania. Jeżeli, to oczywiście tylko wtedy, jeżeli będzie niezgodność z przepisami prawa budowlanego. Jeżeli chodzi o plażę na dzielnicy, plażę przy urzędzie dzielnicy Wilanów, to sprawę, tak jak już to było wielokrotnie mówione, prowadzi Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Od czasu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o plaży, nasza radna miejska, pani Renata Królak, napisała interpelację do pana prezydenta w sprawie plaży Wilanów. Pan prezydent zapytał poszczególne komórki miejskie o odpowiedź. My jako Urząd Dzielnicy Wilanów taką informację, jak to wygląda z naszej strony, udzieliliśmy, oczywiście z informacją, że jest to jak najbardziej pożądany teren, że widzimy tam założenie parkowe, były przytoczone konsultacje, które miały miejsce, podkreśliliśmy kwestię również tego, że jest to ważne miejsce dla mieszkańców, także taka informacja poszła do pana prezydenta. Jeżeli chodzi o Urząd Dzielnicy Wilanów, trudno jest mi się wypowiadać za Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, jakich informacji udzieliło i tutaj zakładam, że jak będzie odpowiedź na interpelację pani Renaty Królak, można sprawdzić na VIP-ie, to będziemy mieli jakieś tam światełko co do tego, co dalej z plażą, także też z niecierpliwością czekamy na odpowiedź na interpelację pani radnej. Jeżeli chodzi o dmuchawy, to pani radna rzeczywiście dmuchawy od wentylacji, od klimatyzacji są problemowe. Mamy do czynienia z takimi zgłoszeniami ze strony mieszkańców. Rzeczywiście powołują się na przekroczenia norm dotyczących hałasu. Taką instytucją kompetentną w tym zakresie, żeby dokonać takich pomiarów, jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i oczywiście do tegoż Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska każdą taką informację kierujemy z prośbą o to, żeby były wykonane pomiary i żeby one rozstrzygnęły rzeczywiście kwestię tego, czy ten hałas przekracza dopuszczalne normy, czy nie. No, zgłaszamy to też do Biura Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy i oczywiście jak uzyskujemy pomiary, to w zależności od tego, która z instytucji nam odpowiada, wyniki tych pomiarów są przekazywane do zgłaszającego i oczywiście jeśli są przekroczone normy, to są wszczynane odpowiednie postępowania. Niemniej, tak jak mówię, tutaj główna kompetencja jest Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i tam też adresujemy te wnioski. Jeżeli chodzi o skatepark, to myślę, że zostało wszystko powiedziane na tym etapie. Pracujemy nad tym, jak prace wydziałów zaangażowanych zostaną zakończone. Zostaniecie Państwo oczywiście poinformowani. I myślę, że tutaj będą zaproponowane dość ciekawe rozwiązania. Jeżeli chodzi o Świątynię Opatrzności Bożej, to oczywiście jesteśmy w kontakcie. Świątynia Opatrzności Bożej no jest ważną instytucją na terenie naszej dzielnicy. Zachęcamy do tego, żeby na własnym terenie tam mogły zostać uporządkowane te tereny. No niemniej wpływu też na to, co się dzieje na gruntach prywatnych do końca nie mamy, ale jak najbardziej chcielibyśmy, żeby ten teren został uporządkowany, ale tutaj taka ścieżka przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani radna też pisała pisma do Świątyni Opatrzności Bożej w tym zakresie. To przecież możemy wspólnie tutaj kierować te nasze prośby czy żądania, w zależności od tego, jakbyśmy to widzieli. I działajmy wspólnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o ład przestrzenny, to jest nasze wspólne dobro i działajmy wspólnie. Zachęcam panią radną do indywidualnych kontaktów także ze Świątynią Opatrzności Bożej w tym zakresie. Jeżeli chodzi o... Tam była kwestia nasadzeń przy szkole SP400. A nie, przepraszam, tam była kwestia dostępności do terenu naszej nowej szkoły. Ja powiem nawet dzisiaj w trakcie lekcji, doglądając tam jeszcze spraw związanych z zielenią na terenie szkoły, byłem, widziałem dzieci także w wieku takim, który by sugerował, że nie są uczniami, są w wieku przedszkolnym, już po zajęciach, że korzystały z placu zabaw, byli rodzice, także teren jest dostępny i dzieci korzystają w trakcie dnia i rodzice przychodzą. No oczywiście jest to placówka oświatowa, w związku z tym tam też, jeżeli chodzi o reżimy zamykania, o pewnej porze obowiązują, ale w tym zakresie, w którym szkoła jest otwarta i względy bezpieczeństwa na to pozwalają, to jest to teren oczywiście publiczny i dostępny dla dzieci, dla rodziców z dziećmi jak najbardziej. I to chyba tak z grubsza wszystko to, co powiedziałem. No, chyba tak, chyba komplet.
Jeśli mogę jeszcze, pan burmistrz nie wypowiedział się na temat rewitalizacji Osi Królewskiej i projektów, które są tam bądź są planowane do zrealizowania na odcinku od, nazwijmy to,
Króla, od pomnika Króla Jana w stronę Alei Rzeczypospolitej.
Czyli od Starmackiej.
No tak, można w ten sposób powiedzieć. Nie, nie całkiem, ale za Królem Janem, tak.
Bo miałem rzeczywiście wrażenie, że pani sama odpowiedziała sobie na to pytanie, no podając ten koronny argument, że nie ma środków na realizację projektu tego właśnie dotyczącego realizacji Osi Królewskiej. Mogę tylko potwierdzić, że w wieloletniej prognozie finansowej rzeczywiście nie mamy środków na ten cel. No myślę, że realizowanie dwóch projektów na tym samym terenie może być kłopotliwe, bo mamy dyscyplinę finansów publicznych. Niemniej, jeżeli chodzi o otoczenie Osi Królewskiej, to tutaj obiecuję, że z Wydziałem Ochrony Środowiska pochylimy się nad tym i przyjrzymy się, co tam można zrobić, choć, jak mówię, na samą realizację wspomnianego przez panią projektu rzeczywiście środków nie ma, ale być może w ramach nasadzeń coś tam jeszcze spróbujemy zrobić.
Czy ja mogę jeszcze jedną rzecz poprosić o uściślenie, bo ja rozumiem oczywiście, że sama mogę występować.
Proszę krótko i zwięźle.
Tak. Rozumiem, że mogę sama występować do Świątyni Opatrzności Bożej, natomiast ja chciałam zapytać o konkret, czy zarząd wystąpił z pismem do Świątyni Opatrzności Bożej celem, nazwijmy to, zmotywowania zarządcy do uprzątnięcia tego terenu konkretnie.
Była rozmowa telefoniczna w tym zakresie. Z pismem nie występowaliśmy.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę pani Anna Drewniak.
Nie to panu podziękowania Wiśniakowskiemu za oczyszczenie terenu, który jest przejęty pod ulicę Brustową, a należał wcześniej do parafii. Został przejęty z RID-em i do tej pory były rosły krzaki, w tej chwili jest, śmieci pełno było, jest w tej chwili oczyszczane, za co serdecznie dziękuję. Druga sprawa, z którą się zwracałam, to do burmistrza Buczyńskiego. Chodzi o zlikwidowane dwa przystanki autobusu 164. Otóż przy przebudowie ulicy Metrycznej zniknęły dwa przystanki, które miały być wybudowane przez do ZBM-u. Dzielnica zgłaszała, że wybuduje te przystanki na ulicy Brustowej, ale ponieważ ulica Brustowa jest nieprzebudowana i nie ma pieniędzy, te przystanki, zniknęły dwa przystanki. Teraz przystanek w stronę Kępy Zawadowskiej, który był metryczna tuż przy Brustowej, jest metryczna przy Sytej. I serdeczna prośba, ja rozmawiałam z burmistrzem Buczyńskim, to jest ponad 1300 metrów. Szanowni Państwo, wszyscy wiecie, że ulica Brustowa jest bez chodników, nie ma nawet przyzwoitych poboczy. O jak najszybszy ten przystanek, bo w drugą stronę, po spotkaniu z panem burmistrzem Buczyńskim, ten przystanek na Brustowej jest z powrotem czynny, także jest prośba, żeby naprawdę mieszkańcy serdecznie proszą, żeby powstał przystanek w stronę Kępy Zawadowskiej gdzieś na Brustowej, tymczasowy, bo jak wiemy, Brustowa szybko nie powstanie i 1300 metrów wiśną ulicą, gdzie nie ma chodnika ani pobocza, to jest naprawdę trudno i naprawdę serdecznie prosimy, żeby ten przystanek powstał. Tu do burmistrza Wiśniakowskiego by się uśmiechał przy okazji, bo niestety nie ma burmistrza Buczyńskiego. Reklama na placu Fogla, to już pytałam. Tu mam. Jeżeli chodzi o Rosohatom, to ja również popełniłam interpelację. Niestety nie ma kubek pieniędzy i odpowiedziano mi, że nieplanowana jest budowa Rosohatej, przebudowa w najbliższym czasie. Natomiast tutaj Kasia trochę kręciła ulicę Rosy, to jest ta ulica od Wiechy, tam nie trzeba wykupować, tam są wykupy, tylko ta ulica jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i trzeba ją po prostu wyznaczyć zgodnie z MPZ-em, ponieważ ona przebiegała, ktoś kupił działkę, która była w drodze i ta droga jest zagrodzona, która była utwardzona i ludzie jeżdżą po błocie, tak jak przez pole. Natomiast jeszcze chciałam o szkołę na Zawadach, panie burmistrzu, dopytać. Chodzi o to, że my mamy, że tak powiem, na oku upatrzoną działkę, gdzie właściciel nie chce sprzedać, tylko chce zamiany. Dobrze, ja myślę. chcę w zamian jakąś działkę. Dobrze myślę, czy coś pokręciłam?
Pani radna, no trudno mi jest powiedzieć, co tam chce jakiś właściciel.
Mówimy,
nie, bo nie, nie, nie mieliśmy kontaktu, więc trudno jest mi się odnieść do tego, co tutaj w tym zakresie. Mówię, to jest procedura, to o czym ja mówiłem, to jest procedura oczywiście wszczęta, którą musi zrealizować Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, więc no ale proszę też o informację, która to działka jest, tak? Przy czym my też mamy wytypowaną działkę już i chcemy właśnie się zamienić na działkę przy placu Fogla. Natomiast poszukujemy raczej nieruchomości miejskiej, która mogłaby być zamieniona na tę nieruchomość, tak żebyśmy my jako Wilanów stali się właścicielem no niejako bezkosztowo tej działki tutaj na Zawadach, a żeby w mieście gdzieś tam została znaleziona działka inna, którą otrzyma oczywiście właściciel tej działki, na którą zostanie dokonana zamiana. Jeżeli chodzi o dwa przystanki tutaj linii 164 i kwestie ulicy Rosochatej, Rosy i Wiechy, to tak jak powiedziała pani Gabriel, tutaj będzie odpowiedź na piśmie i w zakresie przystanków, i w zakresie tych trzech ulic i tego ich położenia i przyszłych działań.
Ale panie burmistrzu, serdeczna prośba, rozmawiajcie z tym ZPM-em i ZB-em. Niech oni to postawią, tam, bo wie pan, jak zaczniemy wymieniać pisma, to trwa. A proszę mi wierzyć, dzieciaki idą do szkoły, 1300 metrów ulicą Brustową przejść, dojdzie do nieszczęścia. I naprawdę tu serdeczna prośba. Można gdzieś postawić, widzę, jak tutaj są docelowe dwie płyty położone, przystanek, kosz i to działa. Zróbmy coś naprawdę dla tych ludzi, niech oni się nie męczą i dla tych dzieciaków przede wszystkim. I tu jeszcze raz proszę przekazać podziękowanie burmistrzowi za jeden przystanek, który już jest w stronę Wilanowa i oczywiście za sprzątnięcie tego terenu, który przejęła dzielnica od parafii pod Brustową. Tyle. Dziękuję bardzo i dobrej nocy.
Dziękuję. I jeszcze pan Piotr Mikucki się zgłosił na ostatni dzwonek. Jedno krótkie pytanie, bo jeszcze mam parę. Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja raczej informacyjnie, ponieważ jesteśmy po spotkaniu z policją, z Strażą Miejską. Jak chodzi o te wyścigi, no to niestety tutaj policja nie potwierdza w tych wyścigów, więc bardziej jest prośba tutaj do mieszkańców, żeby zgłaszać do policji skargi, mniej pisać na Facebooku, a właśnie do policji zgłaszać zakłócenie na drodze. Druga sprawa, zostałem upoważniony przez pana przewodniczącego Puchalskiego, żebym zorganizował spotkanie z MPWiK-iem. Postaram się jutro od państwa wszystkich członków komisji wysłać maila z propozycją pytań i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy prosić MPWiK o poprawę terminu. Więc organizujemy się i działamy. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję panu radnemu. Tak, pan Kulka mi zwrócił uwagę, przepraszam, w takim razie zapomniałem. To pan Paweł Kulka jeszcze, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Na końcu niestety nie ma już adresatów moich pytań, ale postaram się króciutko zapytać o to, o co mnie mieszkańcy pytają. Tak, więc pierwsza rzecz to jest taka kwestia śmieci. Od maja prosimy bezskutecznie o zwołanie Komisji Ochrony Środowiska pana przewodniczącego Królickiego w sprawie śmieci. Do tej pory się ta komisja nie odbyła, a temat jest pilny i ważny dla mieszkańców. Odbyło się za to spotkanie z przedstawicielami zarządu wspólnot w sprawie śmieci, na które mogli dlatego żeby ograniczenia miejsc mogli przyjść tylko trzech radnych, reprezentacja radnych, tak? No ja pisałem tutaj w sprawie tej sprawy do pana przewodniczącego, żebyśmy mogli być obecni jako, znaczy ja i pani radna Anna Drewniak, żebyśmy mogli być obecni jako reprezentanci Wilanowa, mieszkańców Wilanowa Niskiego i Kępy Zawadowskiej. No niestety nie dostałem odpowiedzi, no ale w takim razie mam prośbę do pana przewodniczącego, bo chciałbym prosić o to, że w takim razie, jeśli tylko reprezentanci są obecni na tak ważnym dla mieszkańców spotkaniu, to czy moglibyśmy dostać na maila podsumowanie tego, co na nim było, tak? Wtedy my możemy to przekazać dalej, no, do tych tysiąca osób, które jednak reprezentujemy. Więc to jest pierwsza ważna kwestia. Druga kwestia to już tutaj podnoszona wielokrotnie przez moje przedmówczynie odnośnie szkół i oświaty i problemów z tym związanych. Pan burmistrz Buczyński twierdzi, że problemów większych nie ma, jednak mieszkańcy mi zgłaszają między innymi kwestię tego, że dzieci w pierwszej klasie w szkole nauprawnej zaczynają lekcje bardzo późno, a dla tych dzieci, którzy zaczynają swoją drogę edukacyjną w szkole, no to jest bardzo ważne, żeby oni jednak mieli te lekcje od rana, od 8 godziny. Więc to jest kwestia, myślę, nie bez znaczenia dla i uczniów, i rodziców, i nauczycieli, i pani dyrektor. Więc tutaj podpisuję się pod prośbą do nieobecnej już przewodniczącej dzisiaj Komisji Edukacji naszej Rady w sprawie zorganizowania spotkania w kwestii tych problemów oświatowych w dzielnicy, zaproszenia rektorów szkół. Ostatnia kwestia, już nie pytanie odnośnie tych orlików, bo wielu radnych o te zadaszenie walczyło i ja jako członek Komisji Sportu również podnosiłem ten temat z panem burmistrzem wielokrotnie. Chciałbym tylko powiedzieć, że no mam nadzieję, że tym razem się uda, ale z podziękowaniami do zarządu jeszcze się wstrzymam do momentu, kiedy te zadaszenia powstaną, bo pani radna, moja poprzedniczka, pytała, czy w tym roku. No w tym roku zadaszenia na orlikach już jest czas, żeby je rozkładać, a myślę, że proces nie jest jeszcze tak zaawansowany, żeby to w tym roku się wydarzyło. No ale tak jak mówię, no liczę, kibicuję, że to się jak najszybciej stanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu, to zanim oddam panie burmistrzu głos, to ja odpowiem tylko na to kwestię spotkania z zarządcami nieruchomości, no, ponieważ tam było dużo osób i ponieważ są restrykcje sanitarne, zostałem poproszony, czy inaczej, wynegocjowałem z panem burmistrzem, żeby trzy osoby mogły brać udział, a nie tylko jedna ze strony rady. Zostałem poproszony o wytypowanie radnych. Wytypowałem jedną osobę z prezydium i przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, no bo to jest ten jakby temat najwłaściwszy merytorycznie, nie kierując się jakimiś innymi rzeczami. Natomiast no, panie radny, dostaliście państwo informację od pana kierownika zespołu obsługi rady, że właśnie te trzy osoby są wytypowane na spotkanie i jeżeli macie jakieś tematy, to im zgłaszajcie. No ja zgłaszałem na przykład pani Cygańskiej z prośbą o to, aby zabrała właśnie w kwestii godzin, bo nie mogłem być, bo miałem zaplanowany w tym czasie akurat urlop, w sprawie godzin właśnie wywozu śmieci, no, które bardzo bolą mieszkańców, szczególnie ta 5:30, no rzeczywiście po prostu mieszkańcy się są budzeni, szczególnie gdy jest odbiór na przykład szkła, więc to jest bardzo głośne. I tutaj panie burmistrzu, no myślę, że w tym temacie to trzeba jednak nadal dociskać biuro ochrony środowiska, żeby jednak tą godzinę trochę opóźnić, tak? Rozumiem sytuację COVID i to jest uzasadnione, żeby to były różne ekipy, mieszały się, etc. Natomiast no, też takie zasady ładu społecznego powinny być zachowane. Nie wszyscy wstają 5 rano do pracy. No, dużo ludzi wstaje trochę później. więc to, a w swoim wyjaśnieniu, panie radny, no taka był komunikat, dlatego ja się odpisałem, bo był komunikat, poprosiłem pana kierownika Szymańskiego i I odpisał do Państwa, tak, że są te trzy osoby wytypowane przeze mnie i proszę, można im zgłaszać tematy, które zabierzecie. Wiem, że niektórzy radni zgłosili, tak, bo też się pytałem. Ja sam osobiście do tych osób zgłaszałem. Panie burmistrzu, po pozostałych kwestiach to już pewnie pan.
Ja mogę się tylko odnieść jeszcze do tego spotkania w ten sposób, że ostatecznie byli obecni radni pan przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Przemysław Królicki, była pani Gabriel, była pani Radzikowska i była również pani radna Zygańska, czyli czwórka radnych była, każdy zabierał głos.
Panie burmistrzu, trójka radnych była wytypowanych, rozumiem pani Radzikowska nie była przeze mnie osobą wytypowaną do spotkania, więc rozumiem była z jakichś innych powodów, być może ze swoich relacji zawodowych, ale nie ze swoich relacji bycia radną. To jakby to ta kwestia formalna, jeżeli chodzi o te osoby wytypowane przez przewodniczącego rady.
Tak, potwierdzam, panie przewodniczący. I tutaj, jeżeli chodzi o organizację komisji i tematów poruszanych na komisji, to oczywiście każdego przewodniczącego, przewodniczącą no będziemy merytorycznie jako dzielnica wspierać. Jeśli będzie zwołane posiedzenie, to oczywiście odpowiedni materiał będzie skierowany do pana przewodniczącego, przewodniczącej lub zaprezentowany, jeżeli otrzymamy zaproszenie. Także tutaj nie widzę problemów.
Ja również.
Proszę, pan radny Kulka.
Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienia. Już nie będę wnikał, kto przyszedł z radnych niezaproszony, a kto nie, ale chciałbym, żeby pan przewodniczący mi odpowiedział, czy jest możliwe w takim razie sporządzenie takiego pisemnego podsumowania dla wszystkich radnych, przez tych radnych, którzy akurat byli na tym spotkaniu. No bo to jest kwestia ważna i myślę, że to powinno być zrobione. Więc poproszę o odpowiedź na to pytanie.
Mogę panu tylko powiedzieć, jeśli ktoś z urzędu robił taką notatkę i ją otrzymał, absolutnie nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby państwu ją udostępnić, sam się tam nie zapoznam, ale nie wiem, czy było to spotkanie protokołowane. No trudno mi dzisiaj, mówiąc prosto, oczekiwać, żeby radny robił protokół z tego spotkania, które było tam 3 tygodnie temu. To raczej tu pamięć może być ulotna. Nie wiem, panie burmistrzu, czy spotkanie było w jakiś sposób protokołowane, czy notatka z tego spotkania jakakolwiek powstała i czy można ją wtedy nam udostępnić?
Oczywiście, zwyczajowo ze spotkania w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, z tego spotkania została sporządzona notatka służbowa, ona ma datę 27 sierpnia, jest taka notatka. Także jak najbardziej myślę, że panu przewodniczącemu komisji będę mógł udostępnić.
To ja poproszę panie burmistrzu, przewodniczącemu rady, proszę udostępnić dodatkę, a ja już ją zgodnie z dalszymi kompetencjami udostępnię zainteresowanym osobom. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę państwa. Wszyscy wyczerpałem listę mówców. Miałem kilka tematów, wiele zostało już poruszonych, więc nie będę się powtarzał i się tam przykładał do nich, ale korzystając z tego, że jest z nami właśnie pan burmistrz Wrzeniakowski, nadzorujący architekturę i Wydział Ochrony Środowiska, to jeszcze jednak pozwolę sobie tam 2-3 tematy podnieść. A mianowicie, zauważyłem ostatnio, a też zauważyłem, no zostało mi to zgłoszone przez mieszkańców, więc pojechałem i zauważyłem, naocznie to widziałem, że rzeczywiście przy posesji na ulicy zostały wycięte 2 drzewa, które zostały po tak naprawdę rewitalizacji, nazwijmy to, tej ulicy, już wiele lat temu posadzone. One urosły, to są piękne wisienki, które na wiosnę kwitną i ta ulica ze szpaler drzew. To są miejskie drzewa na terenie miejskim i one zostały wycięte. Są tylko na wysokości trawy zostały 2 małe pięki i mam prośbę, żeby podjąć interwencję Wydziału Ochrony Środowiska i sprawdzić, czy ktoś, kto to wyciął, domniemywał, że najprędzej właściciel posesji, przed którymi one rosły, miał na to, wystąpił o zgodę, miał na to jakąkolwiek zgodę, a jeśli nie, to wszcząć postępowanie i wręcz, jeśli to możliwe, zmusić do nasadzeń zastępczych, no bo ja sobie nie wyobrażam, jakby każdy mieszkaniec przed swoim domem chciał coś wyciąć na terenie miejskim, tak, a jest to ulica gminna, to ta ulica za chwilę była po prostu pustkowiem. No a rzeczywiście rzeczywiście tych drzew widać brakuje i to jest wyrwa. Więc to jest ta prośba, żeby to sprawdzić. I dalej mi mieszkańcy zgłosili kolejny problem. Nadal stoi pawilon. Pawilon, nie wiem, ochrony. Tam w tym domu mieszka jakiś ambasador. Ja to wszystko rozumiem, ale na terenie miejskim stoi kontener. Po prostu zwykły taki najprostszy możliwy kontener. I tam czasami się pali światło, czasami nie. Domniemywam, że tam siedzi jakiś ochroniarz i pilnuje tego domu. Więc tu też prośba o interwencję, bo wydaje mi się, że to jest na terenie miejskim. I jest to być może zajęcie pasa drogowego i za to powinna być kara i wręcz oczekiwanie czy żądanie, żeby to sobie przenieść na swoją posesję, bo czemu ma to być, czemu nie służy, nie wygląda to ładnie, a po drugie no nie powinno to mieć miejsca na terenie miejskim, czyli publicznym, który jest terenem dla wszystkich mieszkańców i przez to automatycznie tam też nie można ani zaparkować, ani przejść. To jest jakby druga kwestia, więc tu też prośba o interwencję. I mam taką jeszcze jedną prośbę, to żeby przekazać do właściwego burmistrza, pewnie burmistrza Buczyńskiego, a mianowicie na niektórych skrzyżowaniach, a szczególnie te dokuczliwe, tak mi mieszkańcy zgłosili, na skrzyżowaniu Klimczaka, czy już potem przedłużenie Chlonda i Alei Rzeczypospolitej, długość świateł na przejściu dla pieszych. Rzeczywiście teraz, jak jest już wrzesień i ten ruch szkolny wrócił, tak, no to często dzieci i na przykład właśnie jeżeli dziadkowie ich odprowadzają, bądź w ogóle osoby starsze mają też z tym problem, nie nadążają przejść przez te światła. Tam dosłownie 2-3 sekundy brakują na tych światłach, bo one są po prostu krótkie i rzeczywiście trzeba iść szybko. No, ja chodzę szybko, więc zdążę, ale rzeczywiście zauważyłem jakby specjalnie po tym zgłoszeniu przez tam dwóch mieszkańców, poszedłem zobaczyć, rzeczywiście sporo dzieci na przykład zostaje na wysepce po środku. No a to nie jest bezpieczne, jak dziecko zostaje na wysepce między jezdniami. Jest prośba, żeby wystąpić do ZDM-u o to, aby te światła dosłownie o 3-4 sekundy wydłużyć. To jakby absolutnie załatwi sprawę, a myślę, że korków generować nie będzie. Więc to taka prośba. No, Rzeczpospolitej, wiadomo, jest ulicą dużą zbiorczą, więc na te światła dla pieszych powinny być ciut dłuższe, bo jest też ulicą szeroką. Jest to tyle. Tak naprawdę z takich rzeczy wszystkich inne zostały poruszone, więc nie będę się powtarzał. Proszę Państwa, dziękuję szczególnie tym, co są jeszcze z nami, za wytrwałość i za dotrzymanie. Ale oczywiście tak, Pani Burmistrz, proszę bardzo, tak Pan się zrozumie.
Króciutko, że jeżeli chodzi o artykuł na przejściu dla pieszych Klimczaka, Chlonda Rzeczpospolitej, tam na tym skrzyżowaniu, to oczywiście zostanie zgłoszone do burmistrza Buczyńskiego i sprawdzimy to i zajmiemy się tym. Jeżeli chodzi o kontener, to oczywiście też sprawdzimy, czy nie ma zajęcia pasa drogowego. A jeżeli chodzi o wisienki na ulicy Biedronki, to jestem tym osobiście głęboko poruszony, szczególnie, że to są wisienki. Oczywiście tutaj troszeczkę żartuję, ale wiśnie jako drzewa owocowe nie są objęte tymi przepisami, a być może tam coś dosadzimy.
Ale to jest, tylko wie pan, no to jest kwestia, no czy można tak bezkarnie wycinać takie rzeczy. No to nie są takie wisienki, są wisienki ozdobne, japońskie, takie pięknie kwitnące, to jest wszystko posadzone, jakby cała ulica jest zrobiona przez dzielnicę w ten sposób. Ktoś sobie ordynarnie przed swoją posesją wyciął, bo co mu przeskazało, nie wiem, no ale no tak nie można robić, bo to...
Oczywiście nie powinno mieć miejsca taka sytuacja, sprawdzimy właściwości.
Tak, to jest teren miejski, absolutnie, tam jest trawnik, tak, i one są pięknie, zostały na poziomie. I to chyba całkiem niedawno, bo mówię, mieszkańcy uważali, zwrócili mi na to uwagę, faktycznie pojechałem na rowerze, zobaczyłem, mówię, no to trzeba zgłosić, dlatego zgłaszam.
Sprawdzimy, panie przewodniczący.
Dobrze,
sprawdzimy.
Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu, dziękuję państwu radnym, tym co wytrwali z nami do końca sesji. Zamykam 23. sesję Rady Dzielnicy Gminy Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 16 września 2020. Życzę państwu dobrego wieczoru.